Zaczynając dzisiejsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, chciałbym powitać panią skarbnik, pana doradcę, pani burmistrz, państwa radnych oraz szanownych gości, którzy przybyli na nasze dzisiejsze spotkanie, a reprezentujących Stowarzyszenie Kupców naszego miasta. Temat posiedzenia dzisiejszej komisji przedstawia się następująco. W punkcie pierwszym miejskie targowiska, jakie zmiany zaszły w ciągu ostatniego roku. W punkcie drugim zaopiniowanie materiałów sesyjnych. W punkcie trzecim sprawy bieżące. Komisja problem targowisk w naszym mieście monitoruje od samego początku. Widzicie państwo, że cały czas jesteśmy skupieni na tym problemem i raz w roku przynajmniej spotykamy się, żeby ten temat poruszyć zgodnie zresztą z daną wcześniej państwu obietnicą. Witam panią burmistrz. Więc przechodząc do zasadniczego tematu komisji, jakie zmiany w problemie targowisk zaszły w tym roku? Czy pani burmistrz przedstawi nam, jak to wygląda? Czy pan Andrzej? Targowiska miejskie. Co zmieniło się w trakcie tego roku?
To jest króciutko. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Kupców podpisało porozumienie na realizację targowiska w 2011 roku. Jednocześnie Rada Miejska wydzierżawiła, podjęła uchwałę dotyczącą dzierżawy miejsc, gruntów po drugiej stronie Grodzieckiej, czyli w tym planowanym miejscu targowiska. Niestety w budżecie 2011 nie było przeznaczonych żadnych środków na realizację tego porozumienia. Natomiast w wieloletnim planie finansowym środki były ujęte na rok 2012 na koniec. W międzyczasie przez prawie cały rok spotkaliśmy się z targowiczanami i pierwotna propozycja była taka, że państwo ze stowarzyszenia wykonają na własny koszt projekt, a my w 2012 będziemy ewentualnie już realizować to zadanie. Ale ta sprawa jakoś tak się rozmyła, bardziej może z naszej strony gminy niż targowiczan, ale też i nie chciałam, żeby targowiczanie ponieśli koszty projektu, który mógłby być nierealizowany w 2013, bo realizacja budżetu tegorocznego jest bardzo trudna. Porozumieliśmy się w tej kwestii, że tak targowiczanie nie wykonali tego projektu i nie wydatkowali swoich środków. Na 2012 rok środki w postaci 1 600 000 zł zostały w budżecie ujęte, bo nie chcemy też państwa, chociaż też nie wiadomo, jak ten budżet w 2012 roku będzie, jak będzie wyglądać, będzie realizowany, bo nie idzie kryzys, ale te pieniądze są. A jednocześnie, znaczy są na papierze w projekcie, ale jednocześnie jak na dziś dogadaliśmy się, żeby zrealizować ewentualnie projekt na miejscu starego targowiska Grodziecka, tam gdzie mamy grunt, gdzie mamy projekt, pozwolenie na budowę i wszyscy jesteśmy zgodni, żeby to targowisko, czyli tę taką galerijkę targową realizować. Chcemy przede wszystkim najlepsze wyjście było takie, żeby gmina ze Stowarzyszeniem Kupców weszła w spółkę partnerską, gdzie gmina dałaby do tej spółki, wniosłaby aportem grunty i ewentualnie jeszcze w jakimś sensie dokończyłaby uzbrojenie tego terenu. Kupcy ze swoimi finansami, jakie mają, i wspólnie wystąpilibyśmy realizowalibyśmy to przedsięwzięcie w programie Jessica, Jest to program, który obecnie zaczął się rozwijać w Polsce i polega na tym, że dla spółek celowych partnerskich, czyli spółek, w których udziały mają i samorządy, i przedsiębiorcy prywatnie, dla takich projektów jest możliwe uzyskanie kredytu blisko oprocentowanego od 2-3%. Ponieważ projekt jest, miejsce jest, mogłoby to być szybko realizowane. Jedyne takie zastrzeżenia do tego przedsięwzięcia to są takie, że gmina partnera do spółki wymania sprzedawcy. Przetarg musi być nieograniczony, zachowujący zasady konkurencji. I tutaj jest pytanie, czy stowarzyszenie by te kryteria przetargowe spełniła, choć ponieważ jest to finansowane z pieniędzy unijnych, ten kredyt, to jest możliwe, że tutaj przetarg byłby tak, te warunki przetargowe były tak określone, że miałyby też dawać ten jakąś wartość dodaną. Nie chodziłoby tylko o takiej spółce gminnej, o pieniądze, również o te sprawy społeczne. I być może tutaj już tych takich przedsiębiorców, którzy działają też społecznie na rzecz swoich tych członków stowarzyszenia, no miałyby większe szanse, bo to by dotyczyło tych podmiotów, które nie działają wyłącznie dla zysk, ale mają jeszcze coś więcej, jakiś większy program realizacyjny. I tutaj ewentualnie konkurencją byłyby inne podobne stowarzyszenia. Jeśli zaczniemy szybko, to jest szansa, żebyśmy to zrealizowali nawet w przyszłym roku. Jeśli by się to nie udało, już musielibyśmy właśnie już troszkę pracujemy nad przygotowaniem takiego przetargu. Jeśli nie, jest ta jeszcze taka inna propozycja, żeby te galerie budowały. To jest łatwiej, bo to się robi pozycją, żeby mówić, że ta galerie budowały specjalnie nie budowa. No ale jest, muszę o niej powiedzieć, ponieważ jest to taka, jest to propozycja, która też ma oparcie w prawie. Była trzecia, przedsiębiorca prywatny chciał budować tę galerię według własnego projektu w miejscu starego targowiska. Odbyliśmy wspólnie z kursami wizytę w Myszkowie, gdzie pierwsza taka galeria firmy Domenę już powstała. Wspólnie mamy ambiwalentne stosunek do tego rodzaju inwestycji. Polega ona jednak na tym, że całość wykonuje prywatny przedsiębiorca. Umowy, które się z nim podpisuje, dotyczą tylko kolejnego roku, umowy na dzierżawę. I ta propozycja nam się specjalnie podobała. Tym bardziej, że burmistrz Szyszkowa, który jest też nowym burmistrzem, dostał tę całą inwestycję. Są tam różne problemy, o których dzisiaj nie chciałabym mówić, bo to są problemy tego miasta. Częściowo wszyscy są zadowoleni, częściowo nie. Myśmy rozmawiali z tymi, którzy no niewiele mówili, tak mówiąc. Pewno nie mieli wyjścia. Grunt firma Czarnia dzierżawiła od miasta na 30 lat. 30 lat dzierżawy to właściwie już można powiedzieć, że to jest zgoda na to, żeby po 30 latach te grunty przeszły w formie sprzedaży dla spółki, która je kupiła. Tyle z mojej strony.
Dziękuję. Czy Państwo chcecie też swoją opinię wyrazić?
Może jeszcze chciałam powiedzieć tak. Oczywiście te środki na projekt zostały, bo to pierwszy rok to byłby projekt, dla tego nowego targowiska mogłyby być wykorzystane, bo one 13, nowe targowisko w nowej lokali, 13 stare, to one są w budżecie zagwarantowane. Natomiast wymaga to dużo więcej czasu i jeszcze większych nakładów, bo projekt to jedno, a realizacja w następnych latach to drugie, czyli ta droga, przepraszam, publiczna, która ma przebiegać przez, miałaby według tej koncepcji, która jest dostępna też Państwu, miałaby tam przebiegać w te poszczególne stanowiska handlowe, czy kupcy by zainteresowali.
Proszę o to, co się pojawiło w ostatnim możliwości, bo zawsze chcieliśmy tworzyć jakąś spółkę z miastem, to była najbardziej taka odpowiednia forma współpracy. No, do niedawna nie było to możliwe. W tej chwili w związku z tym projektem Jessica Unia odchodzi od tego rozdawnictwa pieniędzy, a do kredytowania przedsięwzięć i wyłoniła się ta możliwość. No jesteśmy skłonni do tego właśnie, żeby wejść to przedsięwzięcie na takich zasadach, jak tam są określone. Z racji też, że to ta lokalizacja, bo cały czas, jeżeli tylko będzie możliwe zrealizowanie, czyli te targowisko, które w tej chwili jest, jeżeli tam no nie będzie możliwości tak zrealizować, jak potrzeba, bo wiadomo, że zapotrzebowanie jest na dwa targowiska. Ten nowy projekt skupiał się na tym, że w zasadzie zaspokajają potrzeby wszystkich handlujących na targowiskach pszczelarskich. Jeśli nie wyszło, nie było tej możliwości, żeby to targowisko, które w tej chwili omawiamy, ten projekt w starym miejscu, jeśli by to nie zaspokajało, to wcale prawdopodobnie nie zrezygnujemy, aczkolwiek tak jak pani burmistrz podkreśliła, jest przedsięwzięcie, które wymaga większych nakładów, większego zaangażowania, aczkolwiek to nie wiadomo jeszcze w tej chwili, jak w tej projekcie Jessica można, jakimi finansami można pozyskać. Także w tej chwili to te rozmowy, które prowadzimy, że staram się przede wszystkim wysądowo rozmowy, jak to wyglądało, bo ta lokalizacja, co jest, to już powiedziałem, niezbędna zapotrzebowania dla wszystkich handlujących, bo jeszcze zostaje hobby. I gdyby była taka możliwość, żeby po zrobieniu tego projektu na Grodzieckiej Górze, a można by było zrealizować na MOP, to wtedy bardzo to by zaspokoiło te w zasadzie wszystkie zapotrzebowania, a jednocześnie rozpełniłoby marzenia wszystkich, którzy chcą pozostać na tym miejscach wypracowanych. Czyli no jeszcze przed nami wiele takich rozmów, tak jak pani burmistrz powiedziała, ten projekt, który jest, w tej chwili trzeba się skonsultować z architektem. Czy jest możliwość przy drobnych jakichś zmianach, że tam zawsze jest procentowo dopuszczane przez władze, które wydają zezwolenie na budowę, że można w projekcie odstąpić czy zmienić coś. Jeśli to się zmieści, no to pewnie pozostaniemy przy tym projekcie, ale podejrzewam, że po tym spotkaniu z architektem no, trzeba będzie podejmować. Czyli dopiero po tym wszystkim ustaleniach będziemy mogli powiedzieć, czy będziemy realizować to na Grodzieckiej, czy wrócimy do tego, czy dalej będziemy kontynuować to porozumienie, jak mówię, jeszcze te środki z tej Jessica, jaką będą wysokiwane, jakie kwoty, czy to będą na całej inwestycji, czy może będzie to procentowo. Także no cały czas, tak jak tutaj pani mówiła, trwają rozmowy, cały czas w jaki sposób będziemy to przodzić. Także podejrzewam, dzięki temu porozumieniu, które zostało podpisane, no w tej chwili coś się zaczyna konkretnego dziać. Dzięki tym możliwościom, które otworzyła Unia, że można dostać dofinansowanie, czyli kredyt, podejrzewam, że w przyszłym roku no, chyba ruszymy albo na tym miejscu, albo na tym miejscu. No bo tam jeszcze i te nowe miejsca też są wymagane. Wykupienie działek to są no, kolejne kwestie finansowe. Jest ta droga, którą pani burmistrz mówiła, też to podwyższa. Także to rozpatrujemy z każdej strony no i staramy się, żeby to jak najszybciej realizować. Bo w tej chwili minęły już te pierwsze takie, takie problemy, które wynikały z tego, że w budżecie nie było ujęte, że akurat to zbiegło się z tym kryzysem i z tymi pieniążkami jest grubo, żeby wziąć. Także no i tu pani burmistrz i my no, staramy się to jakby rozwiązać pomału, to myślę, że wreszcie pójdziemy szybciej do przodu.
No, chciałam jeszcze pytać, że tym, na tym, tam gdzie mamy już projekt, to jest 36 miejsc tak. handlowych, natomiast rozmawialiśmy już z projektantem, jest możliwość, żeby tam jeszcze dołożyć najmniej 10, kilkanaście miejsc targowych, żeby zmniejszając tę przestrzeń zieloną. Tam jest tylko kwestia prawa zagospodarowania przestrzennego, który wymaga tam większej ilości terenów niezabudowanych. Ale to też jakby nie jest problem, bo jeżeli wystąpi o zmianę planu, to myślę, że Rada też by się do temu przychyliła, dlatego że to jest wybór taki, to nie jest oparte o jakieś przepisy. Są tereny, które mogą być zainwestowane w budowlami do 90% terenu. Parking też budowla, także razem z parkingami to stanowi, tam jest chyba wystawione 40%. Możemy ten teren zielony, który zresztą nie musi być też na tej działce, tylko na działkach obok, na tej działce budowlanej możemy to o tyle zmienić, żeby dołożyć tam jeszcze tych kiosków. No i jeszcze jest problem miejsc parkingowych, tak jak zawsze troszeczkę kosztem parkingu dołożyć tych kiosków lub nie kosztem parkingu, ale jednak tych miejsc parkingowych tam powinno być więcej, bo to i dla kupców, i dla korzystających. No i ta drużyna, gdzie też można ten parking trochę przesunąć, no nie musi to być zaraz przy kiosku, prawda? Dla państwa tak, ale klient może te 10, 20, 30 metrów do setki to nawet podejść, prawda?
Tak.
Także to możemy, tu możemy jeszcze rozmawiać z powiatem, żeby przy kolejnej przebudowie jeszcze te miejsca parkingowe przy Grodzieckiej.
No i jeszcze mamy tego też inwestora strategicznego, tą firmę Domen. To jest taka głęboka rezerwa, która został podobnie dzwonił, można się dowiedzieć też, w jakim kierunku my chcemy i czemu to w zasadzie my chcemy realizować tymi własnymi środkami. No i mówiłem też o tej porozumieniu, które mamy podpisane. No to on mówi, że on też by był zainteresowany. Ale to już jest.
No to jest taka przetargowana, bo być może, że no, gdyby to było koniecznością, no to możemy wynegocjować jakieś lepsze warunki.
To jest taka głęboka rezerwa, którą wszelkie środki jakieś tam będą możliwe do ruszenia, bo to będzie nam w jakiś sposób wejść w pracę. Także no z naszej strony to wydaje się, że no jakieś już widać światełko w tunelu. Teraz tylko zależy, czy pójdziemy w stronę tego światła, czy cofniemy się i zostaniemy na nim.
Z państwa strony jaka ilość tych stanowisk handlowych byłaby, że tak powiem, nieodzowna?
Z tych wstępnych to nam jest potrzebne ponad 60.
Na
ale chętnych jest, że nawet 90 było za mało, bo to jak to się mówi, a te
rośliny... I sama Grodziecka nie byłaby w stanie tego spotkać.
Raczej jeszcze by pozostało pewne
niedosyć,
bardziej, że tak się mówi, a te rośliny w miarę jeżdżenia, jak ktoś przez 20 metra, no to chciałby troszkę więcej.
To lepszy warunek.
Takie są tendencje, żeby to wyglądało coraz lepiej. Przynajmniej jakością i taką wygodą konkurować no, z hipermarketami. No, wiemy, że są takie warunki, a nie inne. Chcielibyśmy w tym momencie dorównać ze scenami, nie wiem, czy przez miast, ale taką bliskością i przyjaznością.
Czy ma to być proste i funkcjonalne?
Po
prostu tyle.
Czy teraz w tej starej strukturze macie Państwo możliwość dalszego, że tak powiem, bezkonfliktowego funkcjonowania? Czy nie będzie problemu z sanepidem i tego typu rzeczy?
Podejrzewam, że jeżeli sanepid otrzyma informację, że prace idą, to w czym no myślimy, że jeszcze te dwa lata to jeszcze dadzą nam,
muszą być cierpki,
odpocząć, więc chyba dyspensa na to wszystko.
Proszę Państwa, jeżeli macie pytanie.
Do Pani Boży, czy do Państwa, czy macie Państwo jakiś limit czasowy na podjęcie konkretnej decyzji? Czy tutaj, bo Pani Boże mówiła, że ewentualnie w przyszłym roku mogę być to rozpocząć, tak? Tak, limit, to od razu powiem, czasu nie mamy zbyt wiele. My już pracujemy nad tymi warunkami przetargu o pożyczanie z partnera, no ponieważ nie mamy co się rozdyskutować. Jest też tak, że jeżeli te warunki będą niewystarczające dla wszystkich targowiczów, to możemy oczywiście gdzieś tam dalej się przesuwać, ale wiemy, że to już będzie dla tych, którzy nie przystąpią, bo to też jest tak, chętnych jest bardzo dużo, jakby tutaj mówi Pan Prezes, 90, może nawet 90 osób, dopóki nie, ktoś nie zapuka, nie powiem, wyłóż kasę. Także, bo to oczywiście będzie droższe. Trochę, bo jeżeli będzie, słuchaj, te warunki lepsze i już sanepid nie będzie się czepiał i tak, i woda, i kanalizacja, zupełnie inne warunki już samego miejsca sprzedaży, no to musi być trochę droższe. To już być może nie wszyscy tego, nie wszyscy tego utrzymali. Mówmy się, że dzisiaj w tych warunkach takich nie najlepszych, no to się handluje z trudem, ale też i taniej, prawda, bo te koszty są mniejsze.
Tylko Pani Burmistrz, myśmy mówili, że w tej chwili to my nie idziemy w tym kierunku, żeby zbierać ludzi, którzy będą wykładali swoje pieniądze w spółkach, czyli to, co od początku żeby forsowali, żeby przedsięwzięcie nie było zależne od poszczególnych osób, tylko ten projekt GSIPA umożliwia to, że jeżeli będzie grupa, czyli teraz stowarzyszenie w tej chwili, jeżeli się podejmie, to wykonuje to. Jeśli ktoś będzie chciał wyłożyć te pieniążki w całości, proszę bardzo, a jak nie, to będzie musiał potem uczestniczyć w spłacie tego kredytu. Bo ten kredyt, jak sama nazwa
wskazuje, no jest dawany
po to, żeby spłacić.
To już będzie spółka. To już będzie spółka i to jest też kwestia, to od razu też mówimy tutaj z Panią skarbnik, że ten kredyt będzie, wysokość tego kredytu, niezależnie od tego, co tam ten operator tych funduszy z Jessica powie, wysokość tego kredytu będzie zależała, ponieważ będzie to spółka z udziałem gminy, to wysokość tego kredytu będzie też zależała od tego, jakie my będziemy mieli możliwości zabezpieczenia, ponieważ jeżeli to będzie spółka z pewną przeważającym udziałem gminy, ponieważ wartość działki i tego uzbrojenia tam pewno będzie wyższa niż będziecie mogli Państwo wy z tymi swoimi udziałami przejść, także kredyt weźmie już spółka. Natomiast stowarzyszenia musi mieć te pieniążki, które włożą tej spółki.
To też zależy od zasad. No, jeżeli nabędzie to PPP, co w tej chwili mówią, to w ten czas zadłużenie wchodzi do naszego zadłużenia też. Dlatego wszystko zależy od warunków, jakie się podpisze po prostu. A Państwo wiedzą, że nasze jako miasta no, możliwości kredytowania są coraz mniejsze.
Ale ogólnie, jak to tam, to odchodzimy od tego, żeby dali na to skrzykiwać tam udziały, tak do spółki, udziały konieczne i wtedy...
Znaczy tak, im wyższe będą Wasze udziały, a niższe nasze,
ale
a niższe nasze, no to tym będziemy mieć tylko część, prawda? Tym sytuacja gminy, sytuacja spółki będzie o tyle lepsza, że no, że jakby te zobowiązania kredytowe będą na udziałowców w tych spółkach rozłożone, prawda?
Tak, no
to będzie
to
na spółki, ale to się zawsze spoko liczyć.
Że jeszcze to wymaga, jak każde przedsięwzięcie, to nie jest tak, że bo to można kupić kilo jabłek, czy jak niektórzy kiedyś w dawnych czasach się składali na flaszkę, 15, ja 15 i
zobacz, za roku będziemy mieć propozycje, też takie symulacje tego, ile jak to się tymi udziałami ewentualnie jak ta spółka powinna wyglądać i jej udziały, żeby można było rozpisać ten przetarg na partnera w przyszłym roku. My oczywiście podejmiemy to niezależnie od tego, bo może się okazać, że no, Państwo się gdzieś tam po drodze myślą, że będziemy w innym kierunku, ale przetarg trzeba rozpocząć, żeby no, się nie tracić. I nawet jeżeli Państwo się rozpoczą, to może tak przetrwać. Ale się nie rozmyślimy. No i zawsze można odwołać, są różne. Oczywiście nie możemy też, to znaczy nie możemy tak powiedzieć, bo że Państwo koniecznie wygrają. Możemy powiedzieć tylko, na czym nam zależy, żeby to był też ten czynnik społeczno-gospodarczy. Bo może przyjść jedna osoba, która, nie wiem, ma pieniądze i tylko to będzie ją interesowało, prawda? Czyli to jakie to by te warunki będą, jeżeli przyjdzie inne stowarzyszenie, nie wiem, z innego miasta i zechce, to może ono wygra. No, Państwo muszą też tak się starać, żeby
Jeszcze jakieś pytania? Pan Mariano, proszę.
Proszę Państwa, pozwólcie, że ja też pierwszy raz się do mojego głosu sumuję, jak już przyszliście tutaj. Powiem tak, ze swojej strony, ponieważ jestem obserwatorem od 21 lat tych obydwu targowisk, to myśmy je zakładali z panią burmistrz, z panem inżynierem Świątkiem, myśmy wydawali zgodę. Zaczynaliście handlować tam z łóżek, z ręki i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście jestem tym, który bardzo lubi chodzić na targowisko i podziwiałem Was, podziwiam i podziwiać Was będę, dlatego że ja mam również najmłodszego brata, który kiedyś zaczynał z warzywa, owoce i jeździłem z nim jako kierowca na giełdę i wiem, jak to noc wygląda dla tych wszystkich, żeby przywieźć świeżą pietruszkę, marchewkę czy inne. I tutaj nikt tu nie będzie w Waszą stronę marnego słowa nie ma prawa powiedzieć, bo dla Was doba jest 24 godziny i to, że urzęduje się tyle na targu, a nie tyle, to jest do momentu, kiedy ostatni klient odchodzi. No po pierwsze macie przewagę, ponieważ macie świeże warzywa, macie świeże wędliny, świeże mięso. Na pewno ono jest tam przez weterynarzy przebadane, a nawet jak jest nieprzebadane, to powiem szczerze, do tej pory nikomu się jeszcze przez 20 lat nic nie stało i żyjemy i nie chorujemy. Ja nie kwestionuję, to na pewno przebadane, ale mówię tak, że bo to zawsze się śmiali, a z wódki, a z tego i tak dalej, że tam oni tam na drzwiach od stodoły tam wieczka rozbierają. Jakoś tam się nic nie stało, są świeże jajka, są świeże kurczaki, do tego jest jeszcze prasa, także papierosy czy cukierki i tak dalej. Ja patrzę na to zupełnie, powiem Wam szczerze, z innej strony. Po pierwsze, jesteście coraz bardziej otoczeni, to znaczy się poza tą Biedronką na górze i na dole, to jesteście doszło polo. To polo Wam też po prostu określono ilość ludzi z Giełu. I teraz patrząc na ilość budek, która na początku tam stała, tych budek jest coraz mniej, a niektóre budki się zamknęły i zrobiły się po prostu takie wasze jakby magazyniki, tam dwóch, trzech budkach czy ten. Ale to na dolnym targu. Ale na górnym targu, to te budki, które zostały zbudowane, to tam jest połowa magazynów, a tylko wreszcie handlują. Także ten pański optymizm za te 60-80 stanowisk, ja wcale nie jestem taki pewny, bo od strony ulicy Będzińskiej, jak Pan sobie przypomina, to tam stała szkoła numer 1. Dzisiaj tam stoi kolejna Biedronka, do której też tam ktoś podjeżdża, a myśmy mieli powiedzmy 40 tysięcy, a mamy 33, czyli u nas było 7 tysięcy. Pewno, że jest lepszy dojazd, że przyjeżdżają tutaj ludzie z Grodzca i z Bańkowa i stąd zaopatrują się, ponieważ jesteśmy takim prężnym miastem w sensie targowym. Może nie jesteśmy tacy jak tam w Będzinie na tym targu, ale tam na tamtym targu to najczęściej to można zostać okradzione, a tutaj można coś kupić i świeże i przyjść do domu. Także ja powiem, że jesteście w bardzo trudnej sytuacji i ta sytuacja, czy zdecydować się na ten, na to, cośmy w ostatniej i przedostatniej kadencji uchwalili o tym terenie naprzeciwko liceum, bo również jeszcze nie trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Na Dolny Targ ludzie z Ogrodowej przychodzą. Co roku ta Ogrodowa jest starsza, ta Szpitalna jest starsza, a od strony ulicy Grodzieckiej, no to już mieszkają, nazwijmy, najstarsi ludzie. I tu jeszcze zostają tylko te bloki na Obi i właściwie to jest wszystko. Poza tym jeszcze doszły od strony targowiska Dolnego, jeszcze doszły kilka sklepików, które idą w kierunku całej tego pasaża handlowego. Także nie jesteście w najlepszej sytuacji. Wygrywacie na dzień dzisiejszy, wygrywać będziecie tak zwaną świeżością towarową, ale to są tylko wszystko to, co się mieści na zasadzie świeżości. Nie jesteście w stanie wygrać koncernami ze względu na to, że czy taka Biedronka, Litw czy Polo, oni otrzymują z fabryk określone produkty z większym rabatem. To czy wam dadzą rabatu powiedzmy 5%, 3% czy ile, a oni dostają w tym momencie 15%. I wy nie jesteście tej samej ceny nawet w stanie postawić, bo w przeciwnym bądź razie musielibyście do tej swojej.
Ale towar
Nie. Mają dobry towar, ja potem jestem tam, nie będę opowiadał jak często jestem na targowisku. Z żoną w sobotę na pewno, żeby wszyscy widzieli, że nie odszedłem. Żartem, ja wam życzę wszystkiego najlepszego, ale jeszcze raz mówię, bardzo przemyślcie na każdą stronę, bo jesteście osaczeni przez centra handlowe, które się znalazły na waszej drodze w bardzo bliskiej odległości. I ci ludzie, ci klienci, którzy są, oni są, ale ja na przykład teraz w ostatniej chwili przyglądam się. Grochowalski zrezygnował i już nie otworzy. Obok niego co ta druga ma, też już powiedzieli dosyć. Bo są coraz starszymi ludźmi. Ile jeszcze tam szczekociny, bo przyjeżdżają z tym mlekiem? Trudno powiedzieć, bo też coraz starsze. Czekają tylko na jakąś tam emeryturkę, na coś, rentę, biorą co. I was ubywa. Natomiast na produkty stałe, to wy nie wygracie, bo to jest wiadomo, że produkt stały, jeżeli potrzebny jest tam pomo czy jakiś inny, to kupią sobie w Polo, czy kupią sobie w Biedronce. Natomiast wszystkim tym, czym wygrywacie, to wygrywacie swoją świeżością, swoją doskonałością. Ale was jest coraz mniej. I tutaj patrząc na ten targ górny, który byłby jakimś takim centralnym parkiem i zdjął ten cały parking, który był na ulicy Grodzieckiej, jak żeśmy go tam powoływali, ale z tamtych budek też przecież nie tak długo te budki były postawiane, może 12-15 lat temu i te budki się zamknęły, one są tylko budkami magazynowymi, a poszczególne z tych budek wychodzą na zewnątrz i handlują na zewnątrz. Jak długo? Trudno powiedzieć. Także ja osobiście, tak jeszcze raz kończąc, jestem za tym, żeby targowisko było, bo jednak targ jako taki powinien być, bo to jest właściwie najlepsza forma targu, a poza tym jak się wchodzi do centrum handlowych, to nie będę ukrywał, ale każda kamera mi traktuje jako zwykłego złodzieja. Natomiast jeżeli przychodzę do was, to każdy z was traktuje mnie jako pana, który przychodzi i wydaje kasę. No to po prostu odwrotna sytuacja jest. I do tego również każdy ze społeczeństw wraca. Nie do centra handlowego, gdzie ma się okupić, tylko do poszczególnego, nazwijmy może ordynarnie, sklepu czy sklepikarza, który jest do niego uprzejmy, który porozmawia z nim, który coś kupi, z czego jest człowiek zadowolony.
Dziękuję bardzo.
Ja mogę
powiedzieć, że z tym wszystkim zgadzam, ale dochodzi jeszcze, że my przegrywamy z nowoczesnością. Wiele ludzi w tej chwili chodzi bez pieniędzy w kieszeni, tylko chodzi z kartą. A u nas na tak lotniskach nie ma gdzie, żeby dać kartę i żeby zapłacić. Często się zdarza tak, że ktoś przychodzi, nie mam ile do bankomatu. W bankomacie kolejka.
Nie brak.
Druga rzecz, pogoda. Jeżeli na głowę się panu leje, to pan już nie pojedzie pan do realu. Nie pojedzie pan na targowisko. Czy jakieś zimno, to sam. My fajnie przegrywamy w jakiś sposób w konkurencji cenowej. Ale tak jak pan powiedział, ze świeżością, z bezpośrednim kontaktem, że przychodzi klient, on ma doradzone, on ma powiedziane, co to za co, jak jest. Ale jeszcze potrzeba tego, żeby on miał i wygodę.
Komfort.
Weźmie wózek, objedzie całe targowisko, przyjedzie do samochodu i załaduje. Bo wielu ludzi, ja na przykład, nie to, że akurat ja handluję na targu, to jestem przeciwko hipermarketom. Ja się czuję w hipermarkecie po 15-20 minutach cały nerwowy. Ta atmosfera, która tam jest,
doprowadza... To tym, ile rzeczy w koszyku
nie nie od tego, bo jak idę sam, to ja potrafię polecić. Ale jak idę większą grupą, to oglądanie, to wszystko do problemu nie jest.
Myślę, ja tam handluję tam wieczę.
Mówią, że oni mają coś, oni są wykończeni.
Ale my cały czas, ja najbardziej raz na ogi, tylko że no, do tej pory była mowa, że na ogi nie może powstać targowisko. My jesteśmy w tej chwili zgodni na wszystko ze względu na to, że po pewnym czasie niestety sanepid nas zamknie. Wymogi, że cały czas idzie do przodu.
Ale właśnie, dlaczego na ogi ma nie pozostać?
Mogę jeszcze słówkowy, bo tutaj pan bardzo ładnie nam powiedział na temat konkurencji. Wie pan co, może państwo tutaj nie siedzicie w tym i nie macie pewnego obrazu tego wszystkiego, co się dzieje u nas. Ja jestem, to jest moje zdanie, bo koledzy mogą mieć inne. Czasy ciężkie odnośnie konkurencji mamy zdrowo. Ja tak uważam. Ponieważ markety mniejsze, większe przejmują pewien procent rynku detalicznego. I jeżeli ten procent rynku, który mieli założony, przejęli, to jest powyżej 50%, to oni przestają sprzedawać nam towar tanio, bo to są firmy, które są nastawione na zysk. Więc proszę zauważyć, na dzień dzisiejszy ja nie mam jakiegoś wielkiego problemu, żeby sprzedać towar w cenie takiej, jak market sprzedaje, ewentualnie niżej. Do tego jeszcze jestem, mam pracowników, którzy przychodzą do tych, którzy znają ludzi, którzy tam kupują. Ci ludzie przychodzą, oprócz tego, że kupią, rozmawiają sobie, jeżeli jest czas na to, i wychodzą zadowoleni. Trzeba wziąć to pod uwagę, że firmy, które mają markety, skończyła się konkurencja tak naprawdę. W tej chwili się przerzuciły te wszystkie firmy na mniejsze miejscowości w obszarach wiejskich, gdzieś, gdzie są takie miejscowości, gdzie można jeszcze postawić market, i na dzień dzisiejszy tam rozgrywa się naprawdę rzeczy takie, że tną ceny okrutnie. Natomiast w większych miastach, takie jak Katowice, Sosnowiec, Czelać, te okręgi przemysłowe, oni już pobudowali sieć, z której chcą i będą czerpać zyski.
Jeśli nie będzie konkurencji, sok, który w Biedronce kosztuje 2 zł, będzie kosztował 5. Bo nie będzie konkurencji. Natomiast targowiska, sklepy prywatne w jakiś sposób wymuszają też tą konkurencję. I proszę mi wierzyć, nie jest to już tak strasznie jak kiedyś. Na dzień dzisiejszy proszę sobie przejść po cenach targowych, zobaczyć w jakich cenach są kawy, makarony, porównać to z Biedronką, z Polo, a już z Realem to już jest w ogóle nie do porównania. Real ma takie ceny na dzień dzisiejszy, że ja nie wiem, jak on tam sprzedaje.
No Biedronka to jeszcze ma produkty.
Biedronka, Biedronka mają tak zwaną produkty marketowe, które są natomiast no, nie są jakością odbiegają od tych produktów typowo firmowych, które firmy sprzedają pod swoją nazwą, a nie produkują to dla marketów, prawda? I to też ludzie już na dzień dzisiejszy nie chcą produktu, który kosztuje załóżmy złotówkę, wolą zapłacić za produkt, który kosztuje 1,50 zł, bo on jest lepszy, on się lepiej po nim czuje i lepiej mu smakuje. Także już tak nie do końca są konkurencją.
Ja bardzo żałowałabym, że gdzieś, jak mówiłem, na głównym czy dolnym targu wykuwają się opinie społeczne, informacje bez tego, przerwa nie byłaby inna. Dlatego trzeba choćby też i dla tej tradycji. Jeśli nie ma zamiaru, myślę, że to jest, no ostaliście Państwo przez tyle lat i to rzeczywiście należy Was za to cenić i chwalić, że w tych trudnych warunkach tych walk konkurencyjnych ostaliście się i stanowicie tę grupę ludzi, która
przetrwała,
tylko jeszcze może dalej się rozwijać, bo to oczywiście tak, dobrze pan przewodniczący powiedział, że chodzi o tę nowoczesność, bo ta galeria zadałaby to. Jeżeli by jeszcze rzeczywiście te parę kiosków udało się, bo tam są też takie na obi, też co niektóre magazynami, byłyby większe, ta sama ilość handlujących by została, czy jeszcze ktoś by tam, to też nie byłaby konkurencja dla targu na Grodziecki, ponieważ tak to się rozłożyło, że już każdy ma swego klienta, prawda? To się...
Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o transporcie. Tutaj może wpływają dorady, czy dał pani burmistrz pisanie, bo jeśli chodzi o transport, ludzie narzekają, bo oni mają czym dojechać. Ładnie się mówi, są ludzie, bardzo starsi, którzy mówią, że co ja pana wezmę, jak ja i z nią wezmę. Albo do autobusu parę.
Mówimy tu o Grodzieckiej.
Ale bo mówię, rzeczywiście, no niedawno się dowiedziałam, że w końcu jest możliwość zrobienia zatoki na kombatantów, ale to się wiąże z przełożeniem linii tramwajowej od tamtej strony. I to jest kwestia też kilkuset tysięcy złotych. Nie wiem, jak to technicznie będzie z tym przełożeniem linii. W tym roku nie zabezpieczyliśmy tych środków, bo rzeczywiście jest mało i bardzo mało. Tylko 1 700 000 bierzemy kredytu na spłatę zobowiązań tych kredytowych lat poprzednich. No ale jak będziemy tu rozwijać, jeżeli będziemy rozwijać już to będziemy musieli zapomnieć. Na razie propozycja była taka, żeby 723, który wymuje koszty na odcinku od szpitala na końcowy przystanek na Wojkowicką, żeby go przepuścić przez ulicę Tuwima i żeby 723 miał przystanek, taki miejsce wypoczynkowe dla kierowcy przy szkole tej średniej na Grodzieckiej. Takie mamy plan, żeby przynajmniej jeden gdzieś tam dojeżdżał teraz w przyszłym roku. Co do tej zatoki, no nikt nie wydaje tych pozwoleń na zatrzymanie się na kombatantów. To znaczy i policja, i zarząd dróg twierdzi, że zrobienie tam przekazu w takich warunkach no niebezpieczne. No nie można z tym polemizować, bo też no, są fachowcy, którzy to mówią. Natomiast osobiście też mi się to wydaje dziwne, bo to jest szeroka ulica, niespecjalnie jakoś aż tak bardzo ruchliwa, żeby tam był ruch ciągły od rana do wieczora i w nocy. No ale tak to jest.
na miejscu na przykład. Mówię na miejscu na przykład, co są znaczy do tej fabryki, na miejscu maszyny górnicze, tak nie jest tak. Jeśli ktoś sobie jeździ, ale to musi zatrzymać, wszyscy się musimy zatrzymać, to jest. A to często jeżdżę.
Ale na pewno musi być takich przepisów, że skrzyżowanie, no to też to żeby na początku kombatantów się, bo to też trzeba to iść. Więc to musiało być blisko, ale na samej, ale już jest, bo to znaczy tak, jeżeli się buduje, to są wymogi. To jest tak jak to, co funkcjonuje, są drogi publiczne, które są nieutwardzone, a to jak droga publiczna powinna wyglądać technicznie, jakim jest szerokość pasa drogowego, pasa jednego chodników, to to jest w ustawie o prawie prawo drogowe i o drogach i jeszcze w rozporządzeniach. I jak funkcjonuje, to się nikt nie czepia. Natomiast jak trzeba to budować, no to trzeba te wszystkie utrudnienia uzyskać i oni wtedy nie wyrażają. Ale oczywiście, to znaczy, o tym trzeba myśleć przy realizacji tego też, co powinno być wspólne, czy kompleksowo razem zrobione z tym zarobkiem. To jest kwestia, chyba przebudowa tego razem z tą linią zamawiającą 500 tysięcy złotych. Tak. Takie zgłoszenie. Taka była wycena w miejskim zakładzie gospodarczym. Czyli trzeba dołożyć jeszcze do tego
zainteresowania.
No chyba, że wcześniej tramwaje padną. Ale też bym nie życzyła.
No Wojko, że
tramwali. Puta tramwaje śląskie też ma swoje kłopoty, tak jak te
kary. Są też to ludzie.
Jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Myślę, że na tym zakończymy temat dotyczący targowisk miejskich. Pozostaje tylko życzyć owocnych rozmów i wypracowania jak najlepszej koncepcji, która by spełniała zarówno Państwa oczekiwania, jak i nasze oczekiwania. Także zapraszam oczywiście tradycyjnie za rok. Myślę, że gdzieś też o tej porze podsumujemy. Podsumujemy, co się wydarzyło. Także dziękuję Państwu. Przejdziemy teraz do zaopiniowania materiałów sesyjnych. Tematem wiodącym sesji będzie propozycja budżetu na 2012 i wieloletnia prognoza finansowa, ale prezentację będziemy mieć na sesji, więc myślę, że tutaj nie będziemy tego omawiać.
Nie, ale chciałam prosić panią Wozowicz, jeżeli...
No, prezentacja potem na komisjach w grudniu. To znaczy, no nie, trzeba będzie panią poprosić, panią Wąsowicz, bo będzie potem profilaktyka problemów alkoholowych,
narkomania. Ktoś się może do picia, bo widzę, że ma tajnika.
A z chęcią bym
w ogóle nie to.
Bo to nam biuro rady, ten biuro rady, tylko pan Zaleś został wszystkich
no, pochodzących.
No to pan jest to kawę.
Ale jak pracowity, przed
tym
jest tą drugą
nową zbawę. Dobrze. 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 Dobrze.
Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze.
Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Tak,
ja dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Ciekawe.
Prosiłbym panią skarbnik o przedstawienie propozycji zmian w budżecie miasta na 2011.
Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, w pierwszym paragrafie jest tylko zmiana zapisu z poprzedniej uchwały z uwagi na klasyfikację budżetową, ponieważ zaklasyfikowane były środki i jako podziale na wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w innym wymiarze są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych. Jest to program Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach 1-3, czyli to, co żeśmy wprowadzali do budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, zwiększamy dochody o 911 120 zł i na te dochody składają się 600, zwiększamy udziały, 300 zwiększamy podatek od nieruchomości i 11 120 to są środki, które też wpłynęły, środki na realizację programu Komendy przejdzie się przez całe życie. Udziały zwiększamy z uwagi na to, że w zasadzie do października idą one, można powiedzieć, planowo, nawet ciut powyżej planów, żebyśmy analizowali to, ten fakt, że zawsze pod koniec roku te udziały, wpływy są większe. Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych też z uwagi na to, że w tym roku notowaliśmy wpłatę podatku od nieruchomości od dużych firm, mam tu na myśli złote lwy, stąd to wykonanie jest większe. A to wszystko dlatego, proszę Państwa, robimy, żeby pokryć to, co powtarzam do znudzenia od początku w zasadzie roku, żeby pokryć braki na płacach dla oświaty. Ponieważ te zmiany, czyli wprowadzenie, i tutaj mamy jeszcze kwotę 57 tysięcy, czyli te 900 tysięcy plus 57 tysięcy to jest poręczeń, da nam środki, które pozwolą zabezpieczyć wynagrodzenie dla oświaty teraz z dołu na wypłatę i z góry. Z góry i ZUS. Czyli w zasadzie zostanie nam tylko, no my cały czas monitorujemy, zostanie nam w tym okładzie wypłata tylko ta, która będzie z dołu. No więc, ponieważ mogą się zdarzyć jakieś jeszcze chorobowe czy coś, no w ten czas ta brakująca kwota będzie mogła być jeszcze przy następnej sesji, która będzie w grudniu. Czyli to by było to. Jeszcze jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodów, natomiast to jest, czyli kwota 111 900, to jest z uwagi na korektę, można powiedzieć, odpłatności za wyżywienia, tu zwiększamy wyżywienie w placówkach oświatowych, tu zmniejszamy zarówno dochody, jak i zmniejszamy wydatki, ponieważ nie korzystały dzieci z wyżywienia, nie było dochodów. Stąd można powiedzieć, że to jest taka techniczna zmiana, jeżeli chodzi o budżet. I w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o zmiany, przesuwamy też pomiędzy dotacje. To jest na dotacja, która jest na przedszkola, na dzieci uczęszczające do przedszkoli, przesunięcie 2000. I to są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o budżet. Czyli w zasadzie tak jak powiedziałam, no zwiększamy dochody po to, żeby można było tą oświatę jakoś wypłacić.
A tak pokażę, to płatności z dołu w oświacie miesięcznie to ile tak wynosi?
To będzie gdzieś około 300 tysięcy. To będzie, no być może
to
będzie, gdzieś jeszcze tam zobaczymy. No.
A ja mam pytanie, czy program Komendy uczęci się przez całe życie ze systemem wymiarem trzeciego wieku?
Nie. To jest program, gdzie pani burmistrz była w Irlandii.
Aha.
To jest środki, które przyszły w całości do nas do budżetu i to były środki, które tak.
Czy młodzieży w szkole?
Że całe życie to
no, przez całe życie tak. Czyli to, jeżeli to są, jeżeli chodzi o zmiany budżetu. Natomiast też jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, wieloletnia prognoza finansowa jest, zmiany wynikają z tych zmian, które ujęte tutaj są w uchwale budżetowej oraz wprowadzamy również ten właśnie kapitał ludzki, który jest realizowany przez MOPS. Wprowadzamy właśnie też ten program Uczymy się przez całe życie. Dokonujemy się tam też zmian z uwagi na umowy, które wieloletnie, z uwagi na zmiany stawki VAT. Zmniejszamy poręczenia, to jest w zasadzie tyle, co jeżeli chodzi o jego leśną formę.
Mogę jeszcze coś zapytać? Bo jest taki program otwarte ramiona. I co dotyczy czego?
Znaczy są też dotyczy szkół, tylko no, nie powiem dokładnie, bo tych programów są mniejsze. Ja tu na pewno jest otwarte ramiona.
Gdzie on się pokazuje?
Był na pewno.
Jest gdzieś.
Ale przy okazji, gdzie to?
To chyba mówią o zakładzie rehabilitacji, który jest otwarty w nieregulowanym.
Może. To jest powodem dzieci.
Otwarte ramiona, bo to...
Gdzie tu były ręce? To jest na pokoju.
Ty mi założeni dzieci, to nie wiem, czy to nie ma tej wyprawki za
domowe.
Że to sobie
w sensie to mamy właśnie to właśnie uczenie się przez całe życie i chce.
Na pewno, na pewno. Czyli tak gdyby...
A jest, to jest dotacja celowy.
No czyli to, ponieważ zmieniamy załącznik i to jest program, który już był. I dlatego on tam występuje. Bo zmieniamy z uwagi na to, że robimy przesunięcie te 2000, co mówiłam, ale załącznik zmieniamy cały. I to jest program, który już po prostu ten funkcjonował. I to jest on. A gdzie on występuje?
Tutaj jest zestawienie planowanych kwot do tam.
No mam, religia,
na drugiej stronie 852. Dział 852.
Kwota też widzę. Ja chcę. Przygotuję na ten. Bo to jest program Wąsowski, bo to jest z klasyfikacji wynika 852, czyli... To jest dla tych organizacji pożytku publicznego.
Czy jeszcze jakieś pytania do pani skarbnik?
A tu ja chciałem zapytać, jeżeli można.
Proszę.
Tam są znowu do poprawienia. Tak? No. Te dwie trzy i tam jeszcze.
Mówię z uwagi na to, że dostaliśmy telefon z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która można powiedzieć, sprawdzała nasze uchwały, ponieważ one są przez Regionalną Izbę opiniowane. I dostaliśmy jeszcze, jeżeli chodzi o uchwały w sprawie psów, to mamy zapis, który nie powinien funkcjonować. Ta uchwała, no ona u nas była od 2008 roku niezmieniana, natomiast my mamy zapis wprowadzony, no on tak funkcjonował, że jeżeli chodzi o podatek od psów, który wynosi 35 zł, u nas funkcjonował zapis, już to czytam, że opłatę obniża się o połowę, to jest na kwoty 17,50 zł z tytułu posiadania jednego psa przez emerytów w wieku do 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe bez względu na wielkość pobieranej emerytury oraz bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. No i Regionalna Izba nam zakwestionowała, że ustawa o podatkach nie ma takiego zapisu, że Rada może obniżyć. Rada może zastosować zwolnienie, ale nie może wprowadzić obniżenia. No i stąd no, ten zapis, jako że no, był jest wszczęcie, jako nieprawidłowy, żeby go po prostu wykreślić.
Dla góry dochody.
No, to takie są dochody od psów, ponieważ emeryci powyżej 65 roku są wszyscy ustawowo zwolnieni. A u nas to taki zapis funkcjonował kiedyś, no i on był takim. Natomiast ja tu mam, może zastosować zwolnienia, ale przedmiotowe. No ciężko jest i to samo mamy z podatkami obrachunkowymi. Ciężko jest zastosować zwolnienie przedmiotowe, no bo no jak nazwać, emeryt nie jest przedmiotem. No i stąd zakwestionowali to, że nie może być takiego zwolnienia.
Ja muszę jeszcze raz bardzo proszę powiedzieć, że w tej chwili, bo z tymi psami to mamy za 20 lat do czynienia, żebyśmy już zwalniali opłat pracują z przyłku i na pobliżali.
No bo przepisy się zmieniają.
Przepisy. Proszę na dzień dzisiejszy powiedzieć jasno. To znaczy się albo pełna opłata, albo 65 lat i żadna opłata.
65 lat to wszystkie osoby, tu jest
obligatoryjnie.
Opłaty od psów nie pobiera się od członków personelu dyplomatycznych do
wszystkie psy może
osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.
Ja
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa, czyli tu jest zwolnienie ustawowe, jak ktoś jest niepełnosprawny, to jest zwolnione, i osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa, podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż 2 psów.
Takie jest ustawowo. Pani to bardzo ładnie przeczytała. Ale ja jestem Anna Kowalska i ja przechodzę na emeryturze jako kobieta i mam 60 lat i też jestem już emerytą.
Ale to w ten czas, w myśl tego, jak to wykreślimy, do 65 lat trzeba płacić.
Przepraszam bardzo. Jeżeli mówimy o emerytach 65 lat.
Ale to nie ma udziału, ale to
nie ma.
Ze
względu
na wiek. Nie ma emerytów. Wszystko jedno, czy on jest emerytem, czy nie jest.
Jest emerytem, kobieta ma 60 lat.
Emerytem ma 60
lat. Ale tu nie piszę o emerytach, tylko piszę o osobach.
A mężczyzna przechodzi na emeryturę, ma 60
lat. Panie Marianie, ale tu nie piszę o emerytach.
Osoba.
O osobach piszę. Czyli każda osoba powyżej 65 roku może mieć psa, jako przyjaciela, jednego i też od niego podatku nie płaci.
Ale jeszcze to tam...
25 lat, to się
podatku. No, to nas to nie.
Czyli współmałżonek na przykład umarł, tak? W tym wypadku?
Nie, no, no samodzielnie gospodarstwo z mężem, jak prowadzą, to przecież mogą mieć jednego psa.
No, no to zrozumiałam samodzielnie, to znaczy...
Nie, no samodzielnie. Nie, no właśnie, a to, żeby się pojechać. Chodzi o to, żeby się od jednego psa nie podpinała cała rodzina. Córka na przykład, no syn, który już ma oddzielne gospodarstwo, a mają psy. To w ten sposób, jako samodzielny
gospodarstwo.
Ale to, co tu jest, pisze o osobach.
No nie będziemy się tu wspierać.
A to jest i tak u nas jest podatek sam, 35 zł to naprawdę. I to samo jest, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, również ponieważ u nas zapisy były, że były zwolnione, ponieważ myśmy mieli jako zwolnienie oddzielną tą uchwałę i co dotyczyło jednostek. W momencie, bo mi się pomachało teraz. Zobaczę, co z nieruchomości. Tak, a ustęp pierwszy to już mówię, że to były zwolnienie dotyczyło grunty oraz budynki będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta, działających w formie jednostek budżetowych, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli to dotyczyło, jest to, że powiedział, że też mogą być, ale zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe. Natomiast tu są wymienione podmioty. Znaczy stąd mówią, że no nie możemy po prostu zwalniać podmiotów, no bo jest to ich
konkurencja.
Mosty będzie płacił podatek, z tym, że jeżeli chodzi o nasze wszystkie jednostki, to jest na tej zasadzie, że to jest po stronie, bo to jest tak jak wypłacenie do miasta, a tak samo jak i żłobek, żeśmy wprowadzali. Dochody i wydatki po 200.
Czyli wszystkie te jednostki będą teraz płacić podatek?
Będą płacić podatek, będą składać. Może to jest, no różne tu były szkoły, ale może to jest dla czystości, tak jakby informacji chociażby. No. Ile my tego podatku od nieruchomości, no tak naprawdę mam.
Moglibyśmy też wyrzucić, na przykład obronić się
i to dotyczy, bo ponieważ drugi zapis to też były grunty dotyczące instytucji z kolei, upowszechniania kultury, czyli to dotyczyło Saturna i dotyczy biblioteki naszej. Czyli też jednostki. No a następny zapis to też był dotyczący cmentarz, ale komunalny był. Więc tutaj akurat zmieniliśmy, ponieważ żeby nie wystąpił, to zaproponowaliśmy zapis, że... Te grunty budynki przeznaczone na telefon. Czyli tak...
To jest komunalny, teraz będzie płacił podatek.
Nie, nie będzie płacił. Nie będzie płacił, ponieważ zaproponowaliśmy, żeby on nie występował jako... Ponieważ cmentarz oni są ustawą, to z innej ustawy członki. Natomiast my się sprawdzali ten cmentarz komunalny i o to zwolnienie zostanie. W dalszym ciągu.
Miasto nie.
zbiera i też 15% tych zebranych opłat jest w formie wynagrodzenia przekazywanych.
Ale ktoś dopuści przecież zatrudniać, ja tego nie rozumiem.
Nie, no to jest umowa. Jeżeli jest to osoba z zewnątrz, to też to jest umowa.
Ma tam prowizję.
Na prowizję, na zbiórkę i tak jak było do tej pory, no pani ta superna, która zbierała, no więc...
No, teraz nie ma takiej
osoby fizycznej,
będzie się tym zajmować.
No jest, ponieważ nikt się nie
zajmuje. No, ale jeżeli by plan zrealizować, to by było 18 tysięcy, tak? No to ten dom tego pobocznego, no, to inny. Plan jest 120.
Znaczy tutaj, bo to też jest w zasadzie takie przerażenie.
To się zajmuje, nie zgłosił. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, przecież to mówimy jeszcze powiem na tym, że to ma być
jeszcze
15 euro. Jeszcze się można
zapisać. Chodzi o drugi przedmiot na płacę eksploatacyjną. Na nie, na zbieranie i... Proszę mi przypomnieć, chyba że zaproponuję Szanownej Radzie zmianę uchwały, która była podjęta w 2009 roku i nie wiem, co kilka temu. Administruje targowiskiem, jeżeli opłaty, które dzisiaj wpływają, jest 80 tysięcy, to jest za mało, żeby tymi dwoma targowiskami zarządzać i my płacimy za śmieci. My płacimy, to nie, nie ma ceny odprowadzania tych śmieci w tej opłacie, w tej, no, tej targowej, ale jest targacyjny. Targowa to jest 15% według uchwały. Także zmienimy uchwałę i mam nadzieję, że jeden człowiek będzie kilka da sobie radę, żeby sprawdzać tam
co. Ale to tak jest w tej chwili zaproponowane, pani burmistrz. Ponieważ to jest jako, ponieważ nie wyszły te dwa przetargi, dlatego
aha, no właśnie,
to właśnie przetargi powierza się miejskiemu zarządowi gospodarki komunalnej.
No a drugi... No, mówi tam są dwie. Trzeba zadbać o dostateczną ilość pojemników, trzeba sprzątać i trzeba zadbać, żeby to i to i nie były w odpowiednim czasie upłynniane. Podpisać umowę z tym, który odbiera, czy nie wiem, z albą, czy kim innym, który odbiera śmieci. Tyle. I zbierać opłatę targową. Ja nie wiem dlaczego... Dlaczego... Raczej to, bo to było kiedyś, bo tym, że będzie przetarg, że będzie przetarg.
Ja myślę,
pan, firma, która przedtem bez przetargu te odbierała, to teraz po przetargu też odbiera, to nie jest pewna nowa, nowa firma, no i nie przystępuje do przetargu, ponieważ kwota, którą dysponuje BGK jest za mała dla nich. Po prostu nie radzą sobie. No to sobie poradzimy chyba wewnętrznie. I tak
myślę, nie mamy
wyjścia, że nie mamy wyjścia.
A wzory deklaracji, które Państwo mają, to są tylko techniczne przepisy, PESEL, wprowadzamy także, no i w związku, to też jest nowość, którą wymyślono od przyszłego roku, jeżeli chodzi o podatki, podatek od nieruchomości. Przedsiębiorstwa, które składały deklaracje do 15 stycznia, i wpłacały zaliczek na podatek od nieruchomości też do 15 stycznia. No w tej chwili zmieniono ten zapis i wydłużono ten okres do 31 stycznia. Czyli my jesteśmy znowu na początek roku bez kasy. No bo jakieś do tego 15 coś do tego budżetu wpływało. A teraz 31 stycznia, czyli praktycznie wypłaty, to wszystko. Następny taki złość.
Fajnie. A
przeoszczędzamy
na
następny.
Ale na nasz.
Nie
wiem,
na
nasz.
Na
odstrzeszaniu. Ja trzeba grzać.
No, na grzać. Ja w ogóle przepraszam za tę temperaturę w urzędzie, bo to nie jest aż tak oszczędzanie, że jest zimno na korytarzach i tutaj strasznie zimno. Nie wiem, co się stało, poleciłam.
Mamy patrzeć na drewce?
Proszę. Nie, myślę, że dzisiaj zimno, to jutro to bo spodziewam się jutra artykułu w prasie. Oszczędności takie burmistrz prowadziłam, że zimno na korytarzach i można umarknąć. Może do końca posiedzenia komisji dowiem się dlaczego. Aż tak, żeby było tak zimno, no to naprawdę to nie było moje zalecenie. Czekam co się...
Ja bym miał najprawdopodobniej, że tam po weekendzie jest włączany piec tak samo jak po każdym dniu. Natomiast weekend właśnie do siebie, że ma podwójną liczbę dni, w związku z tym wyprzedzenie na tym moje większe. I uważam, że w poniedziałek ten piec, ale ja nawet tym razie nie włączałem dyskusji, powinien być włączony co najmniej dwie godziny wcześniej niż na przykład każdy normalny dzień. To jest zasada taka, że się ogranicza do pracy której.
A osobiście tego do tego pieca nie mogę.
Ja też to w tej sprawie nie.
A to ja też nie.
No, ale to mamy herbatę i kawę.
Zapłacimy za obsługę tego pieca w firmie, także ja
to
nie
dobrze, bo to jest banalnie proste. Obsługa tego. Całkiem poważnie teraz
mówię. Znaczy, ja myślę, że pani rada ma rację, tylko że to jest instytucja publiczna. Ja też mógłbym właściwie iść tam się tym piecem zająć, ale trzeba mieć pracownika. Ja nie wiem, że ja chyba mogę. Ja mam biznes tylko.
To jest radca moją pracę.
A w ogóle to
do
obsługi piecza nie ma. Ma wiele, kilkadziesiąt różnych
miarów.
Ale myślę, że masz kolejny.
Nie.
Jeżeli
chodzi o
kosztuje miesięcznie kilka, chyba,
nie wiem,
to
1500 zł. Jeżeli chodzi o uchwały finansowe, jeszcze została jedna. Jest to tylko też przesunięcie kredytu. W zasadzie zmiana źródeł finansowania po to, żeby wojsko, które już jest skończone częściowo, zamiast naszych środków własnych, sfinansować z kredytu. No z uwagi na to, że tak jak Państwo wiedzą, zresztą dostali też sprawozdanie za 10 miesięcy, bo widziałam, że też zostały dołączone dla wszystkich. No nie mamy wykonania dochodów majątkowych, no i stąd, żeby jakoś się tam trochę, nie mówię, popracować.
A to ty przedawniem na dziekana, bo już był, tak?
Był, ale nikt nie płacił. Także...
Nie ma zainteresowania.
No nie ma zainteresowania.
A gdzieś umknęła mysłowiska z niedziałeczki takie
ładne. No, ale przetarg chyba będzie w styczniu. Te dwie działeczki na Wysłowickiej Teśliczne, które przedstawiałam na sesji, okazało się dopiero przy wykazie nieruchomości, że 3/4 terenu tych dwóch działek zajmuje czynny ciepłociąg. I ten wystąpiliśmy do dawniej Eniona, teraz całe ciepło, do tego, żeby ustanowić służebność na tych działkach, ponieważ rzeczoznawca, wyceniając wartość tych działek, nie zauważył, że tam jest ciepłociąg. I jak nie zauważył, to też ceny podało rynkową taką, jakby tam ciepłociągu nie było, służebności tam nie było. Wzorem benzina wystąpiliśmy jeszcze przed ogłoszeniem przetargu, żeby całe ciepło tę służebność tam na rzecz następnego, ewentualnie na następnego właściciela, żeby została ustanowiona. Najpierw całe nie chciał się zgodzić, a ostatnie 2 tygodnie temu się zgodził. I te prace dotyczące służebności na tym terenie tego ciepłociągu. Dlatego to troszkę wległy w czasie, ale już jest wykaz nieruchomości razem z tą wstępem. Także to
nie tak. Ale tam wiadomo,
czy tam zapłaci miasto za tę służebność? No nie, jeśli do tej pory nie zapłacił i nikt wcześniej nie wystąpił, to dzisiaj, jeżeli się nie sprzeda, to zapłaci miasto. A jak się sprzeda z tym oświadczeniem Tauronu, że tę służebność będzie tam wyliczał, no to wtedy ta służebność przejdzie na następcę prawnego, czyli na nowego właściciela.
No, ale jak tu Biblę stawiasz na ciepłociągu?
Przejeżdżam i obserwuję, czy się tam coś dzieje, bo tam jest sprzedane.
porządku obrad sesji mamy jeszcze projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki, no właśnie, rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok. W sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii miasta Czelar na lata 2011-2016 i program współpracy miasta Czelar z organizacjami pozarządowymi.
Tak. Programy są tylko co roku uchwalane, tam pierwszy i drugi.
Czy coś się zmieniło?
W tym pierwszym programie, co pewnie Państwa zainteresuje, do współpracy z organizacjami jest złożona kwota pomocy społecznej, nie będzie przetargu na opiekunów, tylko konkurs na opiekunów, żeby ta opieka pielęgnacyjna była, można było wędrować lepsza. To jest to, o czym myśmy rozmawiali poprzez
znane
interwencje ludzkie w tych sprawach. No i tu jeszcze jest jedno, że komisja konkursowa wysokość środków jest oczywiście inna i z komisji konkursowej nie ma rady. No to w zeszłym roku włożono radę, a nie powinien być pracownika. No nawet to z nocą tam rozmawiałam z przewodniczącym, jak program właśnie.
W komisjach konkursowych i przetargach są w komisjach przetargowych przedstawiciele organów uchwałodawczych nie powinni występować do organów ustawodawczych. Chciałam doradczyć tam
ustawienie. Narkomański program przeciwdziałania narkomanii, no to są takie ogólne też działania, jakie robimy, które do tej pory robiliśmy. Tutaj jest trochę mamy problem, bo pomocodawcy prawie są nie wiem, powszechne, że pieniądze na ten program idą też z funduszy kapslowych. To jest część pieniędzy. Jakiekolwiek działania profilaktyczne się robi, to one są jakby łączone. Alkohol z narkotykami. Zawsze jest problem, jak to rozdzielić i finansowo, i merytorycznie, bo to są działania, które się robi razem. Więc niekiedy tu zostaje więcej pieniędzy, to nie jest tak, że się nic nie robi w tej profilaktyki. Tylko w zależności od tego, gdzie jest większy nacisk położony, tam tą widzą.
Czy są pytania ze strony Państwa co do tych programów?
Oczywiście ja jedynie bym się chciał zapytać o taką bardzo prostą rzecz. Mianowicie, jeżeli mówimy o tych programach alkoholowych, to końcowym rezultatem tego wszystkiego jest, że na końcu ci ludzie trafiają praktycznie, mówiąc delikatnie, w domy. Dlatego, że do domu nie trafiają w formie do zakładu rehabilitacji, bo to są ludzie przeważnie z różnymi polineuropatiami, doktor też może to potwierdzić, i ci ludzie są rehabilitowani. Dlatego ja uważam, że po prostu na taki cel, ponieważ w chwili obecnej nie mówi się o pomocy dla szpitala jako takiego, tak żeśmy mieli zawsze po 300 tysięcy, dawaliśmy w pewnym momencie, część pieniędzy nam zwrócono. To było kilka, dwa, trzy lata temu, kiedy były rezerwy budżetowe, no jak, no były takie, no, 300 tysięcy, 110 było wykorzystane, ja stwierdziłem się z powrotem rezerwy. Nie zawsze Państwo pamiętają. Powiem tak, no jest kwestia taka, że po prostu tu nie mówi się o tym, że potrzebne jest kilkaset tysięcy, chociaż też można by je wkomponować, ale potrzebne jest po prostu kilkadziesiąt tysięcy po to, żeby ci ludzie z powrotem mogli zacząć funkcjonować. Wszelkiego rodzaju ubytki, jakie są przy polineuropatiach alkoholowe, to są takie, że ci ludzie przestają chodzić. I oni wracają z powrotem z zakładu rehabilitacji i tam następuje proces odnowy tych ludzi, żeby mogli dalej funkcjonować. I nie może być taka sytuacja, że będziemy to mówili wszystko przez ulotki, będziemy mówili to wszystko przez takie czy inne rzeczy. No, przez jakieś takie czy inne rzeczy. Natomiast mnie się wydaje, że po prostu potrzebne jest
jakiś zastrzyk finansowy właśnie z tych pieniędzy dla tych ludzi, którzy poprzez alkohol czy narkotyki po prostu znaleźli się w takiej, a nie innej sytuacji. I nie można mi mówić o tym, jak tutaj mówi panie wiceburmistrz bardzo ładnie, że to są pacjenci, tylko mówimy o tym, że to są ludzie niepełnosprawni. I tak należy tych ludzi po prostu określić. I wydaje mi się, że jakąś część pieniędzy powinniśmy na tych ludzi przeznaczać z tych właśnie pieniędzy.
Możemy wspomóc jakoś tam oddział psychiatryczny, bo ma łóżka dezynfekacyjne. Tylko dlaczego? Natomiast pewnie, że inne gminy to nawet chodniki budują też, bo to, no ale potem to ktoś odpowiedzialny za to ponosi.
Nie, mówimy o łóżkach detoksykacyjnych i absolutnie się z tym zgadzam. Tylko, że łóżko samo no tak, ale to po prostu to świadczy o tym, że jest nowy sejm, jest nowa kadencja i od tego jesteśmy, żebyśmy to po prostu poprzez naszych posłów do tego wrócili, bo to, że ktoś nie przewidział kiedyś, to nie świadczy o tym, że ten problem nie narasta. On narasta i w pewnym momencie znajdziemy się w tym, że będziemy bez sprzętu. I właściwie ci ludzie, co mi z tego, że tylko po farmacji zostają po detoksykacji, prawda? A nie po prostu, a dalej zostają po prostu z polinem rybackim.
Ale to pana, panie przewodniczący, są inne środki, których ja nie wiem, bo to ktoś jest powiat, który finansuje szpital, czyli pewno są, tylko że my, ja o nich osobiście nie wiem, jak pani wiceburmistrz, ponieważ nie jest to nasze zadanie. Więc nie mamy wiedzy, kto i w jaki sposób ma finansować to, bo nie wierzę, żeby nie było. Tylko myślę, że to należy do tego, który prowadzi szpital.
Ja nie będę komentował, ja jedynie powiem tyle, bo akurat jesteśmy w takim towarzystwie, że gdzie od 90 roku mniej więcej się tutaj widujemy. I powiem szczerze, że jeżeli myśmy nie dali jako miasto, to nikt nam niczego nie da. A ile programów było tam w powiecie takich czy innych, trudno mi powiedzieć, bo akurat się tam powiatem nie zajmuje. Natomiast to wszystko, cośmy dali, to mamy. Ci ludzie z tego, co mamy, mieszkańcy naszego miasta są bardzo zadowoleni, a nie tylko nasi mieszkańcy, bo do oprócz naszych mieszkańców to są mieszkańcy Będzina, a dzielnica Fezmyk Grodziec to praktycznie jest jakby przynależna do naszego szpitala. Całe Wojkowice, Psary, Bobrowniki i w drugą stronę Sosnowiec, Dąbrowa, czy tutaj Mała Dąbrówka, Katowice, czy Siemianowice. To są również ludzie, którzy do naszego szpitala trafiają i tu są rehabilitowani, leczeni i tak dalej. Także to ten szpital był od zawsze dobry i tak ma być. A nasza rola jest po prostu, jak z tego wyjść. Ja nie mówię, że w takim czy innym punkcie, ale nie może być sytuacji, że z tych pieniędzy nic nie idzie na rehabilitację jako taką, bo rehabilitacja na dzień dzisiejszy w każdej dziedzinie jest po prostu podstawą, bo skraca czas długości jednostki chorobowej o jedną trzecią.
Ja myślę, że jeżeli byłby taki wypracowany przez szpital poradnie przeciwalkoholową, która jest szpitalu wspomagana przez nasz program połączony terapią z rehabilitacją, ale to już musielibyście wspólnie państwo coś takiego zaproponować.
Ale inny, bo z dotacji na podstawie programu, a nie z pieniędzy, które są przeznaczone na profilaktykę. Ta szufladka i już.
Czyli z tego wszystkiego tutaj wynika, że problemu narkomanii nie ma, tylko problem alkoholowy, tak? Bo to poprzedni komisarz też jakby rozmawiali, że zabierali tym wszystkim, że narkomania, a tam nie istnieje.
Nie ma, to znaczy wyszło ze wszystkich, że nie ma, natomiast profilaktykę trzeba prowadzić, bo jak nie ma, to chodzi o to, żeby dalej nie było. Tak się
dzieje. Może trzeba wysunąć objawy pieniądze przy sprzedaży.
Ja mam wątpliwości co do kryterii oceny efektywności tego programu. Czy w ogóle... Proszę o problemie, tak, i o tych problemach alkoholowych, bo no, jestem mieszkanką tego miasta i widzę, ilu mamy ludzi dotkniętych alkoholizmem, a jakby działalności tych wszystkich instytucji pozarządowych, czy zwały jak zwał, nie bardzo widać. Te pieniądze są, no być może oni docierają do ludzi, to nawet nie jest tak. Problem polega na tym, że do tych instytucji ludzie docierają sami, ci, którzy chcą zrobić z tym porządek. Nie jest odwrotnie, że te instytucje wychodzą do człowieka i próbują...
O stowarzyszeniach, które oni
chcą. To o stowarzyszeniach mówię.
To ja panią radną zaproszę na spotkania i
bardzo chętnie.
Szczególnie jest tak, na Piarka jedno stowarzyszenie nowe, do której jest sport, ale jednocześnie z jakby przedszkolem dla klubu Abstynenta, który jest tu u nas, w Czeladzi. Tam się mogą zapisać i prosić o wsparcie ludzi. Tak to wygląda. Na wsparcie nawet na telefon. Ci, którzy starają się, a zabijają. Natomiast ci, którzy utrzymują trzeźwość, to działają w klubie Abstynenta, tam gdzie jest ponad 50 osób zrzeszonych, więc jest dużo tych.
A mnie ludzie przeróżna działają, że za mało się wychodzi do ludzi.
Oni wychodzą, tylko z pewnej środowiska. Być może więcej faktycznie artykułów prasowych, gdzie jest stała stopka, gdzie gminna komisja kieruje zawsze. Całe lata kierowała. I ktoś, kto szuka pomocy, to znajduje.
No nasze wychody na Piarka, to tym chce pani, co tam się dzieje.
Ale też korzystają.
Ja oczywiście wysłałabym tam panu,
ale tam działa prawie za darmo. Stowarzyszenie nowe i ma naprawdę sytuację rozeznaną.
To jest tak, takie programy i te stowarzyszenia nie zmienią sytuacji, jaka w ogóle jest, bo to jest problem alkoholizmu, wynika z różnych, moim zdaniem, przyczyn. Społeczne, długotrwałe bezrobocie, genetyczne uwarunkowania, no tak dużo tych różnych to, że nie młodzi ludzie, że zaczynają wcześniej. Te programy plus te działania stowarzyszeń, bo to są też, wychodzą do młodzieży. Najwięcej chyba tych pieniędzy, jeżeli dobrze pamiętam, idzie na młodzież, bo ona już nie można powiedzieć, nie zaczyna pić tego piwa jak 10 lat. Nie chcemy ci pokazać, że jakoś inaczej to życie może wyglądać, prawda? Nawet jeżeli w domu jest problem alkoholizmu. No więc my możemy tylko na tym poziomie. Natomiast na tym innym, no to już są te grupy wsparcia, które też są wspierane finansowo. Na takich, którzy no, latami piją, pili, niektórzy już nie żyją, właśnie z piasków, niektórzy jeszcze żyją, ale już marnie. No, to ludzie, którym się nie da pomóc, naprawdę.
Ja zawsze trzeba wyjść i po prostu coś zorganizować.
Nie, jakiś materiał musiał to być wywieziony.
Stowarzyszenie Nowe na Piaskach ma naprawdę bardzo dobry kontakt z tymi rodzinami patologicznymi, z tymi środowiskami. I jest propozycją dla nich. To jest takie latające dla młodzieży, takich z tych trudnych środowisk organizują pewno turniejów, znaczy, żeby zagospodarować czas wolny. Tego nie widać, że naprawdę chętni ich znajdą. Natomiast a propos leczenia się, najważniejszym elementem w podjęciu leczenia jest najbliższe środowisko osoby i przekonanie osoby uzależnionej. Nikt tego z zewnątrz nie zrobi. Gminna komisja powoduje, że idą się leczyć ci, którzy się nagle wstydzą, że przychodzą do 6-7 tych osób i się muszą spowiadać ze swojego życia. Jeżeli dla nich jest to tym dnem, to on ze sobą coś zrobi. Ale kupę ludzi przychodzi i wychodzi.
A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że my to widzimy na ulicy czy w swoim otoczeniu, kiedy już jest najgorzej. Natomiast alkoholizm to jest jeszcze to jest ten stan, w którym są ludzie jeszcze tak zwani normalnie funkcjonujący, którzy jeszcze jakieś takie życie prowadzą, którzy jeszcze jako tak oddają dzieci, gdzieś tam pracują, takie ukryte i właściwie to jest ta najgorsza i do tych trzeba by właśnie, no, do dzieci przez to, żeby tam wspomogły rodziców czy jakichś innych opiekunów. Bo ci, którzy już są, tak, których my widzimy, no to oni są już na takim dnie, że być może sami już się o tę pomoc, co niektórzy ubiegają i sami szukają. Natomiast ci jeszcze na tym średnim takim etapie, to oni właściwie, no...
Ale to jest chyba rola też szkół, żeby informowała o takich rodzinach.
No nie, ale dziecko nie pójdzie, nie będzie nadawała rodziców, na...
Gminną komisją, z tymi miejscami, z mostu, pracownicy mostu. Dokładnie, i te osoby. I tak może mówimy o betonach. Przez rok pracowałam w większości tam na piaskach. I 4-5 rodzin, które tu gdzieś miałam wcześniej, z gminnej komisji, tragedia, to było dno i rynsztok. I nie piją od wielu lat. To nie jest tak, że nagle wszystko już zrobi. Ale naprawdę, aż jak spojrzałam, owszem, przychodzą na te obiady do mostu, ale zachowują trzeźwość, dbają o to, to już zupełnie tak ucieszyło mnie to osobiście.
Ale alkoholizmu się nie zwalczy, jeżeli będzie ilość sklepów taka, jaka jest.
Ale na to się nie będzie
sklepów,
nie
było wcale, a
nie. Nie, to wtedy się pogadzą na pokątnym.
Ale tutaj pani burmistrz ma rację, że więcej jest tych działań skierowanych do dzieci i młodzieży. A do tych ludzi, tam to środowisko bezrobotne, oni ja widzę, że nie mają co ze sobą co zrobić. Jak ja tutaj mówię, co tu się żalą, ja mówię, proszę Państwa, jak już tutaj wygląda, co to wygląda, ziemniak wyrzucone przez okno, no czy to standard? To ci się jeżeli nową jakość próbuje wprowadzać. Ja wiem, że nie mam nową jakość, ale już tak życie można ludzie.
To tak jak ja zamiatam pod domem, no, obok mam mieszkania socjalne. Jak ja zamiotę pod domem, to mi się to tu nie ma kto sprzątać, pani? Proszę poprosić. To tak tu nie ma.
No to są też grupy często właśnie bardzo roszczeniowe, ponieważ same sobie ludzie sami sobie ze sobą nie dają rady, to też już uważają, że im się należy. Właśnie no jak mówi pan przewodniczący, a to chory, a to niepełnosprawny, no faktycznie jest prawo.
A pomysł to dają wszystkie możliwości. To człowiek się zdaje. Ale tutaj pod każdy naprawdę z pomocą nas nieźle. Będzin jest dużo większym miastem, nie ma tej poradni przeciwalkoholowej, która u nas jest. Są te dwa stowarzyszenia. W każdym jest jakby inna rola. Jest klub anonimowych alkoholików. Misjonarzy z Marianwila się spotykają. W Ekucelagi jest od lat cały czas modelka. Pracownicy socjalni dokładnie informują każdego, ale wszystkich nie wiem.
No ponieważ nie zmienia nam się jakość życia w Polsce.
Ja też życia nam raczej spada.
No, raczej spada, więc też te problemy są większe niż jeszcze 10 lat temu, 20, 30 czy 50.
Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa dotyczące? Proszę.
To znaczy tak programu, bo tu mówiło się o zadaniach dla szpitala i tak dalej. Ja bym chciał prosić, jeżeli mogę, o komentarz pani burmistrz do takiego materiału seryjnego, czy który mamy tutaj załączony, to jest wystąpienie pana Marcina Mariusza Kozłowskiego. Imiennie do pani.
Znaczy chciałem do tego przejść może w następnym punkcie. Czy w temacie tych programów macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja bym prosił o przegłosowanie. Jakie jest stanowisko komisji? Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czelaj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, tak jak tutaj jest napisane? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w mieście Czelać?
5.
Kto jest przeciw? Dziękuję. No i może tak, teraz planowałem w tym momencie. Pani burmistrz, może ja odczytam, chyba że Państwo wszyscy zapoznali się z tym pismem i nie muszę tego robić.
Ja też się zapoznałam, tak jak ja wypowiadałam, tylko w której kwestii, bo pan Mariusz Szefowski często pisze.
To może
robić dziadku budżetowy.
Może
na szpital udział.
Pozwolę sobie może przeczytać. Pani Teresa Kosmara, burmistrz miasta Przelać, pismo datowane na 4 listopada 2011. W nawiązaniu do pisma pani burmistrz z dnia 26 września 2011 dotyczącego czynnego zainteresowania gminy Przelać planowanych przekształcenia. No właśnie, będzie uprzejmie proszę o wskazanie wysokości środków finansowych zabezpieczonych przez gminę w budżecie na rok 2012 przeznaczonych na powyższy cel. Wysokość wspomnianego powyżej zabezpieczenia ułatwi zarządowi powiatu określenie poziomu zainteresowania oraz umocnienia gminy Przelać w przyszłościowych przekształceniach PZZ ZOZ-u w Będzinie. W piśmie numer z dnia 6 października poruszyłem również kwestię terminu, w którym zarząd powiatu oczekuje jednoznacznego stanowiska gminy Przelać w przedmiotowej sprawie. Ponadto pragnę nadmienić, że prośba zarządu powiatu zawarta w powyższym piśmie w sprawie anulowania długu szpitala w zaległych płatnościach za wodę nie została rozpatrzona. Uchwała dotycząca wspomnianego zadłużenia, która znalazła się w porządku obrad 18 sesji Rady Miejskiej w Przelaciu, nie została rozpatrzona oraz nie znalazła się w porządku obrad 20 sesji Rady Miasta w Przelaciu. W związku z zaistniałą sytuacją proszę panią burmistrz o odpowiedź, czy gmina Przelać anuluje wspomniane zadłużenie, czy zamierza pozostawić ten problem wyłącznie zarządowi powiatu. Zakład Inżynierii Komunalnej w Przeladzi, którego gmina jest właścicielem, postanowił o wszczęciu procesu komorniczego dotyczącego omawianego długu PZZ ZOZ-u. Tym samym naraził szpital w Będzinie na dodatkowe obciążenie finansowe. Mam nadzieję, że kroki podjęte przez spółkę gminną są działaniami niezamierzonymi, a szkoda wyrządzona szpitalowi przez gminę Przelać zostanie naprawiona. Pozostaje w nadziei, że kolejne działania gminy Przelać w stosunku do szpitala zarząd powiatu będzie mógł ocenić tylko w pozytywnym wymiarze, a środki finansowe wydane przez PZZ w Będzinie będą spożytkowane tylko na cele związane z ochroną życia i zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Podpisano z poważaniem członek zarządu powiatu będzińskiego Mariusz Kozłowski. Pani burmistrz,
odpowiadam tak. Nie wiem, czy macie Państwo, tam było do wiadomości jakieś?
Do wiadomości pani Jolanta Moćko, przewodnicząca.
No to być może, że już poszło też do pisma. Nie wiem, no pan Słomka Sparowany ostatnio odpowiedź pisał. Jeśli było do wiadomości, to powinno też być do Jolanty Boćko do wiadomości. Na razie proszę o odpowiedź na pierwszą część tego pisma, czyli na tę część, która dotyczy zabezpieczenia środków. Odpowiedź była równie polityczna jak to pismo, to znaczy nadal oczekujemy, no bo już też po raz kolejny prosimy zarządu starostwa, żeby wycenił majątek tej ewentualnie przyszłej spółki, żebyśmy wiedzieli, jaki procent tych udziałów chcielibyśmy mieć, czy jakoś się do tego dostosować. To nie jest tak, że my powiemy panu staroście, czy panu, no się chce zatytułować, członkowi zarządu starostwa powiatowego, że mamy 1,2,3,10 i byśmy mieli, a on tam będzie mówił, ile za to, prawda, możemy wziąć udział, ponieważ jeszcze nie dostaliśmy takiej informacji, więc tak też odpisaliśmy. Odpisałam. Natomiast rzeczywiście w budżecie na 2012 nie zostały naznaczone żadne środki, ponieważ to po prostu nie stało. Jeśli
majątku byłaby jakaś no, lepsza niż przewidujemy, jak przewidujemy pozyskanie 10 milionów ze sprzedaży majątku, to oczywiście jesteśmy gotowi. Być może w trakcie roku okaże się, że starostwo przygotuje się do tej komercjalizacji i my zrezygnujemy z czegoś razem z radą i te pieniądze, które mamy dzisiaj na coś innego, przeznaczymy na wykupienie udziałów w szpitalu, jeśli będzie taka decyzja, to jest wszystko możliwe. Na razie na dzisiaj, bo właśnie nie wiemy bardzo o czym rozmawiamy. Natomiast powiem jeszcze Państwu, że od starosty, to może od zarządu, bo to podpisany był pan Kozłowski, wpłynęła korespondencja dotycząca go wydania postanowienia na temat wstępnego podziału działki, w której szpital jest położony. Tyle, co mogłam, to dekretowałam, bo to jest Wydział Nieruchomości Nadzoru Właścicielskiego. Poszatkowano tę działkę dosyć znacznie. Rozumiem, że najpierw będzie wyprzedaż działek w otoczeniu szpitala po podziale, jeśli oczywiście wyrażę zgodę na taki podział. Na razie merytorycznie jeszcze nie jest ten wniosek rozpatrzony, jest Wydział Nieruchomości. Popatrzę na to jeszcze swoim okiem. Na razie nie widziałam, żeby te działki, żeby tak bym podział, żeby działki miały dostęp do drogi publicznej, przez inną działkę wewnętrzną, chyba przez ten takie to niby rądko, te drogi publiczne, nie wiem. No oczywiście, jeżeli postanowienie, jeżeli ten projekt podziału będzie zgodny z prawem, to nie można właścicielowi podziału odmówić. Jeżeli podział nastąpi, to, no to rozumiem, że będą poszczególne działeczki zabudowane i niezabudowane i przetarzane. Chyba szpital będzie na tym okrojonym jakimś działce. Także myślę, że to nie potrwa tak szybko, bo to trochę trwa. Geodeta, chyba to pan Barwiński, bo tam już tego podziału takiego wstępnego dokonał. Mówię technicznego, nie ma. Zachęcam do zapoznania się też z tą dokumentacją wszystkich zainteresowanych. Starostwo nawet nie się tłumaczyć, dlaczego chce.
Czyli opierając się na słownictwie pana Kozłowskiego, to nasz poziom zainteresowania w tej chwili wynosi zero.
Nie, nasz poziom zainteresowania jest taki, jaki poziom
zależnie od przygotowania uzyskania finansów może wzrosnąć.
Do komercjalizacji. No, dokładnie tak.
No nie śmieję się, bo takie sformułowania, powiem, no komiczne tutaj są w tym piśmie.
Natomiast jeśli chodzi o tę drugą część dotyczącą zadłużenia, rzeczywiście to jakby też, bo to przygotowała Wydział Polityki Społecznej, pan Słomka jakoś tam nie doczytał na ten temat, nie odpowiedział, ale nie odpowiedział też, bo jeszcze to poszło do ZIK-u. To pismo, choć już też i prasa o to pytała, to jest, są należności przeterminowane, te, które są po starym ZIK-u, zakładzie budżetowym. Państwo radni wiecie, bo była ta propozycja umorzenia na sesji, wtedy tego umorzenia nie było i dalej nie ma, na razie nie wnoszę ponowne umorzenie, bo też nikt nie, żadna komisja ani nie prosił, a nie będziemy tak tu może kolejno. To jest tak, że no, na to potrzebne pieniądze. Szpital dalej nie płaci na bieżąco, też nie płaci ZIK-owi spółce z o.o. Zalek, a też ZIK-owi spółce z o.o.
Są to postępowanie, tak?
Tak. Nie, postępowanie wynika z tego, że no, spółce z o.o. nie płaci. I w czerwcu 2011 roku Rada Nadzorcza zobowiązała, żeby w ogóle do wszystkich, którzy nie płacą, wystąpił i próbował te pieniądze odzyskać na drodze sądowej, a tam gdzie są wyroki, na drodze komorniczej również. Szpital zobowiązał się jeszcze w ubiegłym roku do wpłaty latalnej, płacenia wyższych kwot, ale tego nie wykonał, nie wywiązał się z tego, no stąd i nie prosił też, nie wniósł nowego pisma o to, żeby to jakoś jeszcze inaczej rozłożyć na razie, skąd też ta dedykacja. To jest jednak podmiot gospodarczy i trudno zarzucać ZIK-owi albo gminie, że działa na szkodę szpitala, bo ktoś z tej wody skorzystał, prawda?
paranoja. Ponieważ szpital jest powiatowy. Wcześniej był gminny i był ustanowiony na działce gminnej.
Działa była Skarbu Państwa, bo chyba nie podlegała komunalizacji, natomiast szpital jako taki był, do 98 roku, 99 był własnością gminy. Ale potem nastąpiły te jakieś zmiany w przepisach, szpitale się połączyły, gmina przekazała starostwu, zmiany w przepisach, bo takie miasto jak nasze niepowiatowe nie mogło prowadzić szpitala.
Nie, była kwestia taka, że był ministrem zdrowia gość określonej opcji, Papiński się chyba nazywał, który stwierdził, że tylko może być sieć szpitali. I wtedy, jeżeli nie będziemy w sieci szpitali, to wtedy nas mogą zlikwidować, że nie jesteśmy na
tym. Wtedy było hasło jeden powiat, jeden szpital.
Tak. I to jest pierwsze. Ale ja tylko powiem o coś w tej drugiej sprawie. Proszę Państwa, dajmy się zwariować, bo już wystarczy tego. Szpital musi mieć określone terytorium. W szpitalu leżą ludzie, tam muszą być drzewa, tam musi być tlen. Tam musi być wszystko i ten szpital nie posiada żadnych dodatkowych miejsc, które mogłyby zostać sprzedane, bo nikt pod oknem szpitalnym nie będzie budował domu czy czegoś innego. Natomiast ta kwestia wraca, po 3 latach z powrotem wraca, bo od przodu tutaj, gdzie jest wejście to na parking pozaszpitalny, to ten kawałek już były kiedyś zakusy, żeby człowiek, który tam posiada pieniądze za 90 tysięcy, żeby kupił i postawił tam aptekę na placu szpitalnym za po prostu, za przeproszeniem, parę złotych i żeby zlikwidować to, co się temu szpitalowi powinno należeć. Ja osobiście uważam i będę uważał, że trzeba zrobić wszystko na dzień dzisiejszy, ażeby szpital z powrotem wrócił do miasta. Szpital z miasta wyszedł z tak zwanym bilansem zero i z bilansem zero ma z powrotem wrócić do miasta. I to jest wszystko. I o to musimy dbać. Jeżeli nie zadbamy o to, szpital wcześniej czy później może upaść. Po prostu może go komornicy mogą go rozebrać i w tym miejscu będzie coś innego. Ja mówię to dlaczego? Ponieważ on istnieje w tej chwili 50 parę lat. Niecałe 50 parę lat, ale między 55 lat już istnieje tylko ten budynek, który przyjmuje. I proszę Państwa, tam cała społeczność tego miasta, a właściwie tego powiatu, a właściwie sąsiednich miast, które przylegają do Czeladzi, począwszy od Wojkowic, Piekar, Siemianowic, a nawet i Chorzowa, bo też przy pewnych malowaniach, remontach i tak dalej, to mieliśmy takie zawarte kontrakty z poszczególnymi oddziałami innymi, że się była wymiana pacjentów. Proszę Państwa, ten szpital był, jest i pozostanie szpitalem, który będzie tutaj dla tych powiedzmy 100, 150 czy iluś tysięcy ludzi, którzy znajdują się na tym terenie. I nie można dopuścić do tego, że dzisiaj go się okraja poszczególnymi działaczkami, a później się mówi o jakichś tam udziałach, czy my będziemy, czy nie. Szpital po prostu musi z powrotem wrócić do miasta, ponieważ nie spełnił podstawowego warunku. Został zabrany na zasadzie sieci, do sieci nigdy nie doszło i ten podstawowy element nie został nigdy spełniony. W związku z tym szpital z powrotem powinien wrócić do gminy.
A ja pan do tego rada, powróci do miasta i co?
Bankrut. Proszę?
No, powróci do miasta bankrut i co? Ja to doczekałam, to jest w tej chwili jeden szpital powiatowy, w kilku budynkach, prawda? Dlatego to doczytałam w ustawie o działalności leczniczej, ona dopuszcza podział szpitali, łączenie szpitali, natomiast nie ma słowa o...
Podziały.
o rozłączeniu.
Nie ma słowa, jest o łączeniu. Bo ja też jak byłam na tych szkoleniach, specjalnie pytałam, bo tak jak żeśmy rozmawiali, nie ma takiej opcji w ramach tej ustawy, która jest od zeszłego roku. Od tego roku.
A przecież ten szpital naprawdę trzeba tylko dobrze zarządzać.
Można łączyć, nie wolno, nie ma nic oddzielać.
Tam wszędzie. Po prostu wszyscy namawiają, że musimy wszystko zrobić. Przyjdzie prywatny, będzie się tylko różnił tym, że będzie zarządzał dobrze. I niezbędne koszty po prostu wycinie, zostanie tylko koszty te, które są konieczne. Natomiast ja czasami bywam, i zresztą tak mówię, kiedyśmy dyskutowali na temat szpitali i razem to wspólnie z państwem, no i wiemy, że tego nie uczyniono. Ale koszty poszczególnych pracowników są dostosowane do kontraktu. Jeżeli nie mam kontraktu, to ja odcinam, ja zwalniam, ja przesuwam, nie może być tak, że trzymam i czekam, narzekam na brak kontraktu. No
to będę się tłumaczył.
No to będę się tłumaczył.
No jak nie ma innego wyjścia.
Czy przecież ma to, że może
dzwonić
na drzwi?
No to trzeba dzwonić lekarzy,
pielęgniarki. No to nie jest to, mówię, to nie może być tak, bo nie może być tak, żeby nie było na wodę, bo woda musi być pro. Woda, prąd musi być, powietrze ma być za darmo, ale reszta to musi być tak wypracowana, że ma być jeden kierownik, ani dwóch, albo trzech na przykład, nie? Mówię o kierowniku.
Nie, proszę Państwa, ja jeszcze tylko wrócę do tego, że mówicie kontrakt i zarządzanie. Ja nie kwestionuję tu niczego i nie ma zamiaru niczego podważać. Ja powiem tylko tyle, że w związku z tym, ze starzejącym się społeczeństwem i przedłużającym się wiekiem życia ludzi, powstają w tej chwili, tak zaczęły powstawać oddziały rehabilitacyjne, tak również powstają oddziały geriatryczne. Jeżeli otworzycie jedną czy drugą stację radiową, to słyszycie, że tu powstaje oddział geriatryczny, tu powstaje i tak dalej. I tak samo my nigdy nie będziemy szpitalem, który będzie próbował wygrać w ortopedii kliniką ortopedii w szpitalu górniczym w Sosnowcu, czy nie będziemy mogli wygrać na okulistyce ze szpitalem po prostu tam, gdzie urzęduje tam profesor Gierkowa czy inna tam w Katowicach. Po prostu my musimy, po to mamy określone warunki budynkowe, żeby w tym budynku ten szpital, wszystkie pomieszczenia były zagospodarowane i pracowały na rzecz tej po prostu ludności. I tu nie widzę żadnych tych, żeby ten szpital musiał zwalniać ludzi, zwalniać pielęgniarki, zwalniać lekarzy. Po prostu on musi się tak samo adoptować w czasie, jak wszystko.
Przecież szpital w Będzinie powinien mieć tyle usług, ile, na ile go stać, na jakie ma kontrakty, na ile jest potrzeba. Czyli to, co jeżeli mówimy tak, chcemy, przecież to się na to będzie nie zgodzi. Chcemy szpital po to, żeby to był w całości prawie geriatryczny, a resztę to sobie zabierajcie do siebie. O, czy oni są w stanie, na tym ja nie mam wiedzy, czy oni podawiają urządzenia, łóżka i te oddziały, które my mamy, a oni nie mają albo mają tam podwójnie. Ja nie wiem, No, także to też jest kosztowne przejście, a poza tym oni się muszą zdecydować, bo taki geriatryczny to powiatamy też sobie zrobi, jeżeli będzie widział w tym szansę.
Czy mówimy o oddziałach, ale proszę Państwa, bardzo
kilka spraw.
Powtarzałem to z upartością osła przez kilka miesięcy. Jeżeli jest oddział chirurgii miękkiej u nas i przynosi stratę miesięczną 100 tysięcy złotych, myślę, że on wykonuje plan, jak dyrekcja stwierdziła. Jeżeli jest identyczny oddział w Będzinie chirurgii miękkiej i przynosi 90 tysięcy miesięcznie straty, czyli jednocześnie ten sam jednoimienny oddział w dwóch miejscowościach przynosi razem 2 miliony strat rocznie. Przed chwilą pan inżynier Świątek powiedział krótką sprawę.
Magister gminy.
Magister, oczywiście, ale zawsze jak to się mówi do inżyniera, to mówiliśmy, panie inżynierze, nie? To tak jakoś to gdzie brzmiało. Magister gminy. Oczywiście, że magister gminy. I powiem tak, że proszę ja was, na takiej zasadzie prostych rzeczy, jeżeli to zostanie przekonstruowane, co już w tej chwili zostało przekonstruowane po latach, że rozwinęła się neurologia ze świeżymi udarami, a okulistyka złączyła się z laryngologią. Ale są następne praktycznie pomieszczenia po ginekologii, jest przecież tam cały jest już to jest całe skrzydło. Skrzydło, to nie jest to. To jest skrzydło 50-osobowe, gdzie może 50 osób funkcjonować, jak to się mówi, od jutra. Jeżeli mówimy o oddziale chirurgii, na którym powiedzmy leży 2-3-4 osoby, a on jest 50-osobowy, no to o czym my właściwie rozmawiamy? W związku z tym jeszcze raz mówię. Tego nam ludzie nie darują. I mnie, i doktorowi, i wam, i wszystkim. Bo ci ludzie na miejscu codziennie... Nie. To jest to, że ci ludzie się po prostu coraz częściej w szpitalu pokazują. To są coraz starsi. I to naszą rolą jest, żeby ten szpital odzyskać. A poza tym, o kim my właściwie rozmawiamy, proszę Państwa? Przecież to są nasi, nie o kim.
O pieniądze.
Nie, o kim. Przecież my tam mamy 6 naszych radnych w powiecie, którzy tam są dzięki głosom naszych mieszkańców. I ci ludzie mają po prostu święty obowiązek dbać o ten szpital i o wszystko, co tam po prostu mają w stronę mają. A poza tym jeszcze powiem jeszcze więcej. Powinni mieć wsparcie z Wojkowic, z dzielnicy Grodziec czy z innych psar od radnych, którzy ich mieszkańcy tu przez 55 lat się leczą.
Ale to wymaga głębokich zmian, panie premierze, tak samo jak głębokich zmian wymaga oświata. No niestety to są dwie takie dziedziny, gdzie no one tak jakby zostały w dawnych czasach, wszystko idzie do przodu, a one zostały.
A pan premier tak nic na temat ochrony zdrowia?
Trzeba mieć nadzieję, że to
w ogóle zmieniono tylko wzdłuż jakieś zasady, jeżeli chodzi o oświatę, płacenie za usługi. No.
Cena spędzi w kontekście. Ale ja powiem, że ten system ma przecież to dla właściciela. I wszyscy ci, którzy się odpowiadają za to, tym szpitalem od lat się zajmują. Bo pamiętacie na
przykład
Banasia, Kozłowskiego, Malczewskiego i tak dalej.
Ale się trudną kadencję nie
było. Proszę Państwa, w kompleksie oczywiście możemy sobie dorabiać, Panie Marianie, ale no...
Nie, po prostu ja osobiście uważam, że należy zrobić wszystko, żeby ten szpital odzyskać. I ten szpital...
Natomiast... Jeżeli oddadzą za darmo, tak jak wzięli, to proszę sobie teraz wyobrazić szczyt. No chyba z zadłużeniem, no bo są jakieś przepisy prawa. Jeżeli bo to było... Pani burmistrz mówi, że nie ma takiej możliwości, żeby podzielić i oddać częściowo i wierzę, bo była na szkolenia. Natomiast nawet gdyby była taka możliwość, proszę wskazać w tym budżecie miejsce, pieniądze, bo trzeba, bo nawet jeżeli zwolnimy połowę lekarzy, restrukturyzacja będzie głęboka, czyli odprawy, sprzęt nowy, wszystko to, co należy do właściciela, z czego to wziąć?
Jeżeli są miasta i są w innych miastach takie samej wielkości szpital identyczny w randze powiatowej i ci ludzie mają również podobne zadłużenia i chcą wyjść z tego i rząd w taki czy inny sposób pomaga poprzez ministerstwo.
Nieprawda, pomaga rząd, że się skomercjalizował szpital i 200 tysięcy rząd oddał, a 20 milionów jest i z
tym mówię, bo ta pomoc polega tylko na tych publiczno-prywatnych, więc tych publicznych, czyli zaległości w ZUS-ie, podatkuje od nieruchomości. No więc pierwsze to są bardzo akurat ZUS-y i częściowo na to podatki, a resztę
to są szpitalom dolnośląskim się udało to lepiej, ponieważ na Dolnym Śląsku, choć tak jak się dowiedziałam, nie płacono całe lata ZUS-u. Tam wolne było, a u nas ściągają i właśnie temu prelegentowi mówi, że u nas przede wszystkim te ZUS-y płacą, bo się boją. Tam dostali dość duże rekompensaty tych długów, nie? Bo oni a u nas ZUS-y tam popłacą.
Te usługi to tego nie da, nie, tego nie umarzają. Na to nie daje państwo.
A to są największe.
Proszę Państwa, po to mamy posłów, po to mamy senatorów.
Kto ma do pana i przewodniczący? Pan ma. Ja nie mam teraz, że tak powiem, takiego posła, bo kto mi uwierzy, na kogo głosowałam, prawda? Nie popierałam żadnej partii. Więc jakby do swojego posła się nie mogę zwrócić. Pan przewodniczący no, ma, bo się swojego nie wybrali, tak? Także no są
Rzeczypospolitej, bez względu na opcję, z której pochodzi, ma za przeproszenie nie tylko zaszczyt, ale i zasmolony obowiązek wszystkim się zajmować, po to i my ich wybrać.
Ale jemu po prostu widzę, ja się pamiętam,
nie wiem, jak pan przewodniczący, ja no teraz w tym roku nie mam czasu, więc już nie oglądam tych posiedzeń, tak, ale kiedyś byłam pasjonatką, pamiętam dokładnie to, co mówi, za czym optował, co robił, a wychodziło inaczej. Potem wszyscy się dziwimy, co za lobby jakieś wymyśliło, coś, o czy tamto. Nawet ja dopiero teraz dowiaduję się, że te lekarstwa tam, które mają podrożeć, to tak jakoś cicho było w prawie, kiedy to uchwalano. Kiedy uchwalano.
No, to podrożało i jeszcze raz podrożają od stycznia.
Także ci sami.
Ale na
natomiast jest jedna rzecz, oczywiście możemy to robić i może dziwnie się, że nie robiliśmy. Proszę bardzo, nie wiem, czy powołajmy zespół, czy komisja właśnie spójrzmy taką taki gminny list do jednej, czy do komisji jakiejś tej resortowej Sejmu, że nam się to czy tamto nie podoba.
Oczywiście.
Kierujmy wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo mamy też takie prawo.
Oczywiście.
Gminy mogą, samorządy, ponieważ nie muszą zbierać podpisów, wystarczy, że my się tu naradzimy, burmistrz z radnymi i mamy jakieś zastrzeżenia co do różnych też możemy. No ale to wymaga no, do takiej mocnej wiedzy i tego, żeby te wnioski były formułowane, no tak, żeby przynajmniej były
zapiszone.
Napisać,
czy chcemy
tak, zostawcie
nam.
Proszę Państwa, to coś
mi
mówili, bo jeżeli na tym nie zapanujemy, to ostatni wcześniej czy później zgasi świat.
Ponieważ komisja nie jest stroną postępowania w postępowaniu po podziałowe. Ja nie mogę komisji informować, co się tam będzie działo.
Tak.
Prawda? Ale mogę obiecać, że będę się przyglądać temu postępowaniu podziałowemu. Na tyle, żeby przynajmniej...
Natomiast...
W postępowaniu podziałowym jest tylko właściciel, jak mówię, jeżeli będzie chciał wszystko zgodne z prawem, to podział powinien nastąpić wkrótce.
Tak.
A co się potem będzie działo, to zależy od rady z powiatu. Ja mogę tylko sprawdzić, czy zarząd ma do tego kompetencje, bo tak jak ona rada podejmuje odbyciu jakiejś części czy innej, także podział, który w konsekwencji prowadzi do jakiegoś ewentualnie zbycia, wydzierżawienia, też powinien mieć, więc powinna być uchwała rady, o to proszę też radny zapytać powiatowym, natomiast no, pewno ten, który wystąpił o zatwierdzenie tego podziału ma jakieś, obiecałem dokumentów nie sprawdzałam, ma jakieś pełnomocnictwo. Bo czasami się zdarza tak, że organ niekompetentny też występują w
tym. Może jeszcze chciałem dodać, jak tego krótko pan radny powiedział, też się zgadzam z tymi sprawami, że na tym wszystkim cierpi pacjent dlatego. I pacjent powinien być bardziej traktowany tak jak chory dlatego. A chorego powinno się traktować nie tak, jak że przyjdzie od jednego lekarza, przyjdzie na izbę chorych i czeka. A przyjdzie znowu lekarz ocenić, czy on jest chory, czy on nie jest chory. Czy go dać na oddział, czy go nie dać, albo go z powrotem do domu kieruje. I tu jest sprawa tych pacjentów, jak chcę. On jest chory i nie może czekać. On się po prostu odczuwa to jeszcze bardziej niż ten zdrowy, jak tego, nie?
To jest możliwe, panie radny, jeśli jest możliwe, nie wiem, jednego zabrać jedne lekarstwa, dać drugie, no to też jakby tu akurat nie mamy żadnego wpływu. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje ze szpitalem, co się będzie działo, no to pewno wpływ mamy. Ale to nie może być takie, że nam ktoś powie, powiedzcie, że macie 10 milionów, to my wam za to damy jakieś udziały. Albo powiedzcie, że macie milion albo 500, a nikt się w ogóle nie pyta, chociaż to stare urządzenia. Nikt w ogóle nie mówi, żeby tam już jakieś udziały możemy mieć, bo kupowaliśmy urządzenia, prawda? I one jakieś tam są.
I jakie mam powiat na to?
Bardzo wiele dostało, bo się to zaczynało.
Na zakończenie dzisiejszej dyskusji prosiłbym jeszcze o parę zdań na temat seniora. Czy już funkcjonuje, czy przyjmuje pacjentów?
Nie, jak to wygląda? Z 1 grudnia była komisja, to znaczy kontrola, ale będzie 1 grudnia jeszcze raz, jak już będzie jako DPS. Bo tuśmy się trochę nie dogadali, mieli do nas pretensje, żeśmy przesunęli od 1 grudnia, bo przyszli w połowie miesiąca ubiegłego, to znaczy przy końcu ubiegłego miesiąca. Natomiast myśmy nie mogli, bo też musimy mieć porządek w papierach, jako że statut jest jeszcze poprawiany, więc nie może funkcjonować bez statutu. Przychodzą w pierwszych dniach grudnia jeszcze raz. Na razie wszystkie papiery przejrzeli, wszystko jest dobrze i oni wydają jakby do tyłu to zezwolenie na rejestrację. Tak to
wygląda.
Do tyłu. No przychodzą parę dni na początku grudnia, jako to działa zgodnie grudnia CPS i dają ich do rejestru od dnia 1 grudnia. Na wejściu już wszystkie papiery posprawdzali. Kwestia tego zatrudnienia, jakie będzie, bo tam jest ten przelicznik, także wszystko się no i się okazało jeszcze przy okazji, że tam ta instalacja alarmowa, ta odmiana, która musiała być, okazało się, że też hydranty, oświetlenie ewakuacyjne żadne. No to że
ten, kto ma obiekt, powinien dbać o obiekt, ma kartę obiektu, prawo budowlane już jest przed wielu lat kilkudziesięciu. Te zapisy również, on ma o to dbać, ten, który zawiaduje, ma jeszcze do tego trwały zarząd, to powinien, wie jakie ma terminy przeglądu i nie to, że straż chodzi, bo sobie myśli, że pójdzie tu czy tam, tylko on idzie i mówi 2 lata minęło od następnej, to wzywa całą kontrolę i płaci. Przecież tak to jest.
Myślę, że...
Mamy jeszcze, że tak, 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 tak
końca grudnia będą jeszcze hydranty teraz powymieniane, natomiast ta oświetlenie, no to tam mamy decyzję ze Straży Pożarnej do końca grudnia i tak będzie zrobione, bo tam są umowy podpisane.
Będzie mi się omóż na nowy dyrektor?
Już był. Został,
gdzie?
Tak,
dyrektor.
Jest tam magister tylko, Dominik Chodurek. Był kierownikiem działu zasiłków rodzinnych w Wielkim Ośrodku Pomocy Społecznej, a przeszedł szczeble od pracownika socjalnego. Jedyny kandydat, jaki się zgłosił do konkursu. Nie było kogo wybierać.
No, ale nam osłabia się radę albo moc.
Ale dał sobie moc.
Czemu? Dlaczego ludzie odchodzili, którzy na serenie.
Ja myślałam, że on będzie multum.
Nie. No, potem był konkurs jeszcze przeprowadzony na kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, bo to też gmina musiała robić. Nie ośrodek i terapeutyczny, nie powinna to robić. No, bo cały konkurs musiał. Trzy osoby została wybrana pani Sabina Pawłowska-Miękina. Miękina. Ponieważ parę lat pora o tym pracy. Pana tam ja w tej karierze też pracę z tego się wzięła.
Dziękuję Państwu za
przybycie. Może jeszcze Panie Burmistrzu, bo to może nie będzie jak z pensjonariuszami. Co dostaje, co nie dostaje, czy to
pensjonariusz dzisiaj jeszcze właśnie o 16.30 idę na i do tej pory wzięto jakby jedną pensjonariuszkę z Dąbrowy Górniczej, to są dwie z Dąbrowy, ponieważ Dąbrowa Górnicza miała miejsca u siebie w DPS-ie, no więc rodzina jedną wzięła, druga jest starsza i schorowana, została u nas. Natomiast robimy wszystko, żeby te osoby, jest to, te, które są, zostały. Także nawet jak się nie zgadzają środki, to są jeszcze takie jakby naciski ze strony Urzędu Wojewódzkiego, no różne rzeczy próbujemy, plus rozmowy z ośrodkami pomocy społecznej ościennymi. Teraz tam pan dyrektor nowy rozmawiał właśnie z panią Zofią Marzewską, tylko Henryką Marzewską, tak jak z Będzinem. Natomiast jest problem i tu do mnie się też zgłaszali rodziny, ponieważ każdy z nich musi przejść coś takiego jak wywiad środowiskowy. I ich to bardzo boli, bo tam, bo wiadomo, że zgodnie z ustawą zobowiązana jest do dopłaty w pierwszej kolejności najbliższa rodzina. Zresztą tam są dość wysokie progi, jakie trzeba osiągać, żeby można było od kogoś ściągnąć. Natomiast sam wywiad, bo ja go kiedyś sama w życiu przeżyłam, jakby na własnym, jest no taki ustawowy wywiad. Jest bardzo drążący, znikający, więc rodziny są zaniepokojone. Dzisiaj będzie tylko inne spotkanie z panią dyrektorą, która żeby sprawę bez wywiadu pomysłu.
No ale jeżeli to jest takie niepokojące, a myśmy dopłacali i tak do seniora, bo te pieniądze, które płacili u rodziny, czy płacili pensjonariusze, i tak nie pokrywało wszystkich kosztów, no to ja rozumiem, że no, ponieważ to ma być dom pomocy społecznej, czyli dla tych, którzy najbardziej pomocy potrzebują, bo ci, którzy mają pieniądze i czy nie mają jakiejś niepełnosprawności, choroby i nie klasyfikują się do pomocy społecznej, no to muszą szukać na wolnym rynku.
Ale raczej tutaj wszyscy, tam był problem, jeszcze coś, Katowice, no to w tych dniach się szło. To są indywidualne przypadki, trudno im powiedzieć, część tych osób nie ma najbliższej rodziny.
To już ma decyzję.
Decyzje dopiero będą przychodzić do ludzi. Na razie nie może być decyzji. Wszystkie wywiady są już zrobione, oddane, nasz moc jest w kontakcie i dyrektor tak. Musiałabym mieć jedno miejsce. A ilu mamy teraz pensjonariuszy? 47, bo jedno miejsce mamy, no i tam już mamy chętne kilku na to miejsce, nawet za dostanie. Także
spokojnie. Za jakie 2,7?
2,7, bo tyle wynosi średnia wojewódzka.
Czy
tak. Nie no, to wiadomo, że to idzie 70% emerytury, plus resztę ktoś zapłaci.
To jest
wynosi średnia wojewódzka.
to sama jestem, to sama jestem dziećmi. Czy ludzie będą to smażyć, czy nie będą?
Zależy od sytuacji rodzinnej, bo to
zgodnie no dobrze, tak, ja rozumiem, tylko że sam mówiliśmy, że już nie będą dopłacać, bo to ma być dla tych, których nie stać na to nawet, żeby rodziny dopłacały.
No to wtedy nie będą dopłacać, tylko my dopłacamy albo gmina, której...
Czyli z nikogo nie rezygnujemy, czyli te, co babcie mi mówiły, że jednak rodziny się boją, że będą dopłacać, to jest to
raczej nie. To nie jest to... Chciałam panią dyrektor, żeby przyszła z wywiadami do tego.
No dzisiaj już jest 20, no to co to 10 dni, to czego się dowiemy? 21.
Ale czego się chce?
Ja bym chciała nic
nie
zrobić.
Nie, są wywiady wszędzie porobione, wszystko jest w kontakcie.
No i pytają inne obrony też.
Pytają na
wywiady dla tych najpotrzebniejszych.
No ale na razie musimy zagospodarować, jak takie było, już tych ludzi, którzy są.
Są różni. No,
no, są różni, no, ale
tak było, nie wiem.
Co będzie, jeżeli będziemy mieli pełny skład, a pojawi się osoba z Czeladzi?
No.
Nie będzie na niej miejsca.
To musi być, ale to nie jest rotacja naturalna. Cały czas.
Oj, ale to jest...
No, ja ta rotacja, może jest rotacja naturalna, ale ja tam byłam, odwiedziłam. 75-latki, dobrze wyglądające, na pewno tam coś mają, ten, długo tam mieszkające, no na razie można powiedzieć, że rewelacyjnych warunkach są to interolatka. No. Także to może na sesję jeszcze pani powiedzieć, że też mam wiedzę taką, którą pozyskuję parę miesięcy inną, a po paru miesiącach nagle się okazuje, że też mam jakąś inną.
No nie może się
no tak.
Na tym zakończymy. Dziękuję.